Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 678. Ja nazywam się Damian Polaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ścińskiaka. Sik. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
Cześć. Drogi Rafale. Wydaje mi się, że musimy zacząć. Znaczy, jest dużo rzeczy, o których możemy porozmawiać. Ja tak sobie pomyślałem, że tak w myśl tych ostatnich wydarzeń, myślałem, że musimy pozytywnie porozmawiać o tym, co się dzieje właśnie. Wreszcie jakieś pozytywne wiadomości z Microsoftu i Xboxa, prawda?
Bardzo pozytywne. No to jest X, jak trochę przekrzywisz, to jest duży plus, nie? Więc tak, to prawda.
Tak.
Same pozytywne.
Wzięli się za wyrywanie chwastów, prawda? Tych wszystkich takich studiów, które jakieś robiły jakieś gierki, jakieś, wiesz, arcy-farcy, które tak naprawdę nikogo nie interesowały.
Nie wiadomo, skąd się wzięły w portfolio, nie? To...
Tak. Bo zapewnie już gdzieś tam wśród naszych słuchaczy ta wiadomość się o jakimś tam echem odbiła, no, na grupie o tym rozmawialiśmy, no ale jako część tego wielkiego resetu, który zaproponowała Asha Sharma, no... ma być pewna restrukturyzacja i wydaje mi się, że w tym momencie, jak rozmawiamy, to jeszcze nie jest przesądzone, ale jest wiele studiów, między innymi Compulsion, między innymi Ninja Theory, które są...
Double Fine,
które negocjują swoją przyszłość właśnie z Xboxem, dlatego że Xbox nie zamierza chyba kontynuować jakby wspierania tych studiów. Więc najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby te studia zostały przejęte przez kogoś innego, wykupione, no coś się z nimi pozytywnego wydarzyło, a nie, że po prostu by gdzieś po prostu wszyscy deweloperzy zostali zwolnieni i studia zostały zamknięte. No i tak zastanawialiśmy się, że rekord świata od zapowiedzi gry do informacji o zamknięciu tego studia, no bo Senua, czyli trzecia część Hellblade, robiona przez Ninja Theory, została ogłoszona na showcase'ie xboxowym, a tu się okazuje, że Ninja Theory może zniknąć, może zostać zamknięte. Jeden z, nie wiem, pewnie siedziałeś na Twitterze te niektóre dyskusje, jeden ze słuchaczy właśnie domyślił się, że chyba chodzi o to, żeby po prostu pokazać, że to studio ma jakąś wartość, że nad czymś pracują, tak? I dlatego wrzucili to do showcase'a, a nie dlatego, że oni mieli prawdziwy zamiar wydać tę grę za kilka miesięcy, więc ja jestem ciekawy tego, co się dzieje. No nie? Ja nie wiem, jak ty odebrałeś te wiadomości, czy równie pozytywnie, czy jako znany fanboy PlayStation po prostu zacząłeś po prostu tańczyć ze szczęścia.
Nie, w życiu. Nigdy mnie nie cieszy, wiesz, jakiś upadek, likwidacja czy przejęcia związane z jakąkolwiek ze stron. Słuchajcie, to jest... Dla mnie to jest niepojęte. Nadal dziwię się, że to jest w ogóle akceptowalne i ktokolwiek z tą korporacją rozmawia, bo i w ogóle myśli o współpracy z nimi. Oni powinni być skazani na Microsoft, powinien być skazany na ostratyzm od wszystkich małych deweloperów. I wydaje mi się, że nie chcę mówić, że dobrze im tak, mogliśmy się z tym liczyć, ale to by Jules powiedział, ale Julesa dzisiaj nie ma.
Więc tak, pozdrawiam Julesa, sprawy rodzinne.
Tak
jest. Zatrzymały.
Microsoft w zeszłym roku zarobił ponad 280 miliardów dolarów. Ich kwartalny przychód to jest 76 miliardów dolarów. Ich stać naprawdę bez żadnej restrukturyzacji na utrzymywanie niezmienionego ekosystemu. A jeżeli oni widzą, że w jakimś rozwoju ich jest po prostu likwidacja bo te trzy firmy, tych trzech deweloperów, to dzięki temu Xbox się odbuduje, to jest po prostu robienie z ludzi w bambułko. Oni po prostu od początku zależało im tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć portfolio i żeby co wsadzić do Game Passa. I tak. Widać, łatwiej im było wykupić, taniej im było wykupić tego dewelopera, niż zapłacić za, nie wiem, za rok, za dwa na wyłączność za gry. Apple albo oni są najbogatsi na świecie. Słuchajcie, to jest, to są dla nich drobne taki Double Fine, czy Ninja Theory. Mhm. To, no nie oszukujmy się, oni naprawdę w kwartał zarabiają tyle, ile deal z Activision ich kosztował, więc naprawdę to nie, mówimy o Microsoftie, mówimy o Xboxie, więc oni są w stanie tego Xboxa utrzymywać i robić prokonsumenckie i pro biznesowe ruchy w ramach tego, co mają, ale im tego po prostu nie są w stanie tym zarządzać. Korporacja nie jest w stanie zarządzać takim ilością nie wiem, dóbr cyfrowych i materialnych i intelektualnych, bo widać, okazuje się, że amerykańska korporacja nie jest do tego zdolna. No?
Ale wiesz co, ja to patrzę na to też z tej perspektywy, że Xbox kiedyś miał mnóstwo bardzo dobrych inicjatyw, programów właśnie dla niezależnych deweloperów. Była taka ID at Xbox, taki program, Independent Developers at Xbox. I to właśnie oni tam wspierali, naprawdę wspierali bardziej obiecujących twórców i dużo perełek się dzięki nim ukazało. I to był taki fajny program, który wiesz, on sobie istniał, funkcjonował. Ale później zaczęły się właśnie te zmiany, no nie? Że okej, okay, Microsoft chce być jeszcze większym wydawcą. Mimo, że był, wiesz, to są jakieś takie sinusoidy historii, bo było Microsoft Studios, wiesz, oni wydawali gry, to się zmieniło, teraz mamy znowu jakieś takie jakieś roszady z tym wszystkim. I dla mnie to jest to też właśnie niepojęte, jak firma, która ma niesamowicie dużo pieniędzy, ta chęć zysku sprawia, że oni będą, znaczy ja nawet użyłem takie określenie, że wiadomo, że wszyscy chcą same chude mięsko, tak? Więc ten tłuszczyk się odkraja. Ale ten tłuszczyk w każdym daniu, wiesz, jest takie powiedzenie, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. On jest bardzo ważny. Tam wszystkie te walory smakowe, no nie, się przenoszą. Te przyprawy lepiej smakują. No nie wiem, no dla mnie potrzebne jest dzielenie jakby takiej emisji i tego zysku korporacyjnego, nie? I można by powiedzieć, że przez jakiś czas Microsoft nawet to robił, tak? No bo Double Fine nie robiło jakichś gier, które, to można powiedzieć, były sukcesami finansowymi. Ostatnie dwa tytuły to są bardziej takie artystyczne, małe, niezależne gry, które być może gdyby powstały gdzieś tam w garażu zrobione przez jakieś małe studio, to inaczej byśmy na nie patrzyli, no ale jak korporacja tworzy jakiś produkt, to liczy na to, że ze sprzedaży tego produktu to nie tylko zarobią ci, którzy go stworzyli, ale też wszystkie inne działy tej korporacji, tak, że to się musi ja nie wiem, może będziemy mieć jakiś powrót do tego modelu, który zaczyna coraz częściej jakby pojawiać się w kinie, że wykupuje się jakieś takie mało obiecujące filmy, pompuje się niesamowicie w promocję, tak jak z chyba Obsesja, nie? Czy, albo Backrooms, nie? Że takie, okay, takie dwa filmy...
Wiem, o czym mówisz, ale tutaj dajesz przykłady horrorów, które są generalnie filmami super tanimi i historia pokazuje, że właśnie te filmy, one zawsze zarabiały bardzo dużo, bo ludzie lubią się bać, a zrobić horror jest tanio. I te największe sukcesy, takie największe wielokrotności budżetu, przebijanie tego, to jest zasługa właśnie horrorów. A umówmy się, że zrobić horror jest trochę inaczej, a zrobić grę taką AAA też jest troszeczkę inaczej, nie?
No tak, ale wiesz co, tak sobie myślę, że na przykład z filmem to no może faktycznie jest tak, że z filmem to jest o tyle łatwiej, że jeśli nie potrzebujesz jakichś niesamowitych efektów specjalnych, gdzie największe pieniądze, powiedzmy, są w cudzysłowie przepalane, oprócz promocji, no nie? Bo to też jest, drugie tyle idzie na promocję zwykle, jeśli chce się, i dystrybucję, jeśli chce się właśnie jakiś film, żeby on szedł do kina i zarobił, no nie? No to ludzie muszą o nim wiedzieć, ale no jest tak, że może jak nam starczy czasu, to pogadamy o jednym filmie, który...
Nie, no musimy o nim pogadać, musimy o nim pogadać.
Tak, to pogadamy o nim później, ale to jest film, który jakbyśmy powiedzieli, znaczy ja wiem, ile on kosztował, produkcję, ale ja bym powiedział, że dawniej, nie wiem, 20 lat temu zrobiliby ten film za 0,1 ceny. I teraz jest kwestia, co tak naprawdę podrożało. Czy właśnie te zasoby ludzkie, że tak powiem, ludzie, nie wiem, płace podrożały, bo niby technologia ma sprawiać, że wszystko jest tańsze, to już jest łatwiej, nie? Że kiedyś nie do pomyślenia było, żeby na przykład film wysokiej jakości nagrać na przykład, nie wiem, telefonem komórkowym i zmontować sobie na domowym komputerze, tak? No musiałeś mieć jakąś, nie wiem, stację graficzną, jakiś potężny komputer, żeby no, ten to... nieliniowy montaż na komputerze stosować, a nie jak ze starych czasów, nie wiem, trzęść taśmę.
No, to jest, wiesz, tego się nie da wyliczyć, bo to jest, to możesz tak wyliczyć w kinie niezależnym, nie? Albo w takim rynku jak Polska, nie? Że jest dotacja z PIWS-u i dostają tam ileś tam milionów i producent ileś tam wyliczy i jeszcze producent jeden weźmie kredyt, zastawi dom i wyprodukują film. Ale w Stanach Zjednoczonych to firma producencka mówi, ten film będzie kosztował 150 milionów dolarów i on w tym jest też chyba wliczone w no, zysk tej firmy producenckiej. Nie wiem, tak mi się wydaje. Bo w ogóle ta cała księgowość robienia filmów, ale może przestaniemy od razu o tym gadać, polega na tym, że są tworzone właśnie spółki pod każdy film, nie? To jest super kreatywna księgowość, o której są kręcone, wiesz, dokumenty niezależne o tym, jakim wałem jest wielkim Hollywood. Także może na tym skończmy, nie?
Tak, nie, no to ja tylko powiem tak, żeby nikt nie myślał, ja na przykład nie krytykuję Xboxa, dlatego że uważam, że to jest taki, wiesz, że ktoś mi po prostu wystawia piłkę, jest pusta bramka, więc chce się, wiesz, wykazać i strzelić kolejnego gola do pustej bramki, tylko rozmawialiśmy wielokrotnie, jak ważne jest, żeby była konkurencja, żeby nie było monopolu, bo jeśli Microsoft zrezygnuje i to się już powoli dzieje ze sprzętu, nie będzie drugiej konsoli, to PlayStation będzie mogło sobie wycenić, na ile chce PlayStation 6, dlatego że ekwiwalent PC-owy o podobnej mocy będzie i tak kosztował 3 razy więcej. Więc ludzie nie będą mieli alternatywy w postaci tańszej konsoli o podobnej mocy wiesz, u kogoś innego, a Nintendo i tak będzie w swojej lidze grało, też wysokiej, ale swojej, nie? No i czasami oczywiście jest jakiś transfer, pojawia się jakaś gra, która jest na tych dużych konsolach i świetnie wygląda. Mieliśmy ostatnio przykłady kilku tytułów, Chronos, Pragmata, nie? One chodzą może nie tak idealnie, ale nie wiem, Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, no te gry dostają porty i te porty są naprawdę, że wiesz, są kompetentne, jak to się ładnie mówi, czyli po prostu są i grywalne, i dobrze chodzą, i dobrze wyglądają właśnie, i wszystko w tej formie, więc ja trzymam kciuki za Microsoft, nie dlatego, że ja chcę, żeby Microsoft jak najwięcej zrobił, tylko żeby ta marka znowu stała się takim symbolem, który wiesz, możesz wymieniać obok PlayStation, kiedy mówisz o graniu konsolowym, tak? I to tyle, no nie? Z innych rzeczy, no to wreszcie pojawiła się jakaś informacja na temat możliwości składania zamówień przedpremierowych. Nie wiem, czy już pojawiła się cena,
chyba
ale
jeszcze nie, za tydzień chyba będzie.
Tak, w czwartek chyba następny.
Sprzedaż GTA 6, o tym mówimy.
Tak, tak, tak. Pojawiła się okładka bardzo ładna, ale chyba w stylu takim, że nie wiem, mi się wydaje, że ona może jeszcze ulec zmianie, nie? Chociaż generalnie to jest taka sama mozaika złożona z kilku grafik koncepcyjnych. I dla mnie no, to jest ciekawa wiadomość tylko pod tym względem, że ja i tak wiem, że tę grę kupię, ale wszyscy czekają.
Teraz już
na
wie, jak ona będzie wyglądać.
Ile będzie kosztować. Bo wielu analityków mówi, że to jest jedyny tytuł, który wychodzi, który może znowu podnieść tę barierę cenową i ludzie i tak tę grę kupią. Więc, no i też to pokaże, jaki może być rekord, jeśli chodzi właśnie o liczbę tych zamówień przedpremierowych. No nie? Więc ja na przykład nie będę składał tego, ale...
Czy na przykład nie będzie takiej sytuacji, że to wyjdzie w normalnej cenie? No, nie wiem, teraz chyba jest normalną $70, nie? I wyjdzie w takiej cenie, a dopiero jak będzie nowa generacja konsol i będziemy mieli PlayStation 6, to będzie, powiedzmy, remaster i wtedy wyjdzie w cenie wyższej. Mhm. Tak sobie myślę, że też jest taka możliwość.
Znaczy, ja w ogóle obstawiam, że polska cena to będzie 3,99.
Nie, no matko, to jest... naprawdę? To jest bardzo...
No, No na zachodzie to już gry kosztują tutaj po 80 euro, nie? No to jak sobie przeliczysz, no nie, no to...
Czyli to jest normalna cena, 80 euro to jest normalna cena, tak?
Większość przypadków, chociaż już zaczyna się właśnie taki trend bardzo fajny, że niektóre gry są poniżej tej ceny. Są, widziałem, znaczy przykład, 007 First Light kosztował tutaj 65 euro w sklepie w wersji pudełkowej.
No tak, to już mówił nam na podcaście przecież Simplex, że to będzie wypolerowana cena i to ta gra będzie...
Tak, ona jest bardzo wypolerowana po polsku. Combat Evolved Halo widziałem dzisiaj już pudełeczka takie przedpremierowe.
No dobra,
ale to jest 55, ale to jest remake, więc...
Nadal 80 euro to jest 340 zł, to jest, wiesz...
Znaczy tak, ja mówię, że, nie, że chodzi mi o to, że oni mogliby tą cenę, jako, jakby mieli przekroczyć tą granicę, to by było 80 dni. Ja mówię, że teraz jest standardem 80, ale może być tak, że oni wycenią na przykład na 89-99 euro i już to zaczyna być, wiesz... I ta cena może być niewypolerowana i ona może być podciągnięta do tego takiego psychologicznego... 399, ale mi się wydaje, że to ile tak przykład standardowo nowa gra kosztuje na PlayStation, no nie? Co najmniej 300 zł, prawda? Jakieś takie te nowe tytuły.
No wiesz co, ja
się mylę.
Nie przypominam sobie, żebym coś kupił powyżej 300 zł, chyba nawet Batman kosztował 300 zł na premierę. To była chyba najdroższa gra, jaką kupiłem. Także, wiesz co, może są, ale no ja nie kupuję. Kupiłem Batmana, no bo to z myślą taką, że to będzie kilkadziesiąt albo nawet więcej godzin grania dla mnie i dla mojej córki. I tak sobie też ten przelicznik gdzieś tam w głowie zastosowałem, że po pierwsze, no może będę o tym mówił na podcaście, a druga rzecz, no to jest to, że to jest gra na no nie, miesiące. Dla nas.
No to żeby tak nie skłamać, no to teraz patrzę. Ace Combat 8.
No to tam jest drogi.
Wings of, 339 złotych. Teraz tak patrzę. Call of Duty, no oni się cenią. 349 zł. No może jak teraz tak patrzę, to nie ma tak dużo gier przekraczających te 300, nie? Tam Assassin's Creed Shadows 349 zł, nie? Ale większość, na przykład Resynced, jest wyceniony w sklepie PlayStation na 280 zł. Więc to też nie mało, nie, ale, no ale nie przekraczałem tej magicznej bariery 300 zł, nie? Więc to jest ciekawe. No ale zobaczymy, no, nie? No, ja mam nadzieję, że pozytywnie nas zaskoczą, jeśli chodzi o te ceny, że oni nie będą szli nie powiem w kierunku bramki z napisem chciwość, tylko właśnie normalną taką z uczciwą ceną. A, właśnie, przypomniało mi się. Dzisiaj byłem w sklepie. No ale nie będę może opowiadał, co kupiłem, chociaż poza antenie opowiedziałem ci. Ale widziałem nową konsolę. Ty myślałeś, że nic się już nie dzieje na rynku, a tu proszę.
Ja nic takiego nie mówiłem. Nie wiedziałem, że się dzieje na rynku. Ale to wiem, że się dzieje dużo, jeżeli chodzi o chińskie konsolki retro. Natomiast o te duże, o czym ty możesz mówić? No nie wiem.
To nie jest konsola duża.
Okay, to jest jakiś przenośny sprzęt.
Nie, pod telewizor, ale właśnie to jest najlepsze. Pewnie byś nie zgadł, ale generalnie to chodzi o to, że konsola się nazywa Playground. Z tego, co widzę, premierę ma mieć, bo już sprawdziłem na stronie 22 czerwca, czyli za kilka dni, za niecały tydzień. I to jest kostka, która właściwie jest taką konsolą Kinectem. To jest po prostu Kinect. To jest, jak sobie wygooglasz, po prostu to jest, nie wiem, kto jest producent, zaraz powiem, KidSafe, Seal Program, a nie, to jest jakiś, czekaj, bo tutaj miałem gdzieś napisane, chyba Nex się nazywa chyba firma, która to robi. I generalnie to jest kostka, która jest wielkości, ja bym to powiedział, takiego pudełka na zegarek, jak czasami kupujesz, wiesz, futerale, tak na oko, 10x10, więcej wysokości, szerokości i tak dalej. Idealna kostka, nawet ma takie te dziurki z boku, jak wywieczniki, jak te konsole Xboxowe, ale no tak to ona jest po prostu taka trzykolorowa. Jest biała podstawa, taki seledynowy chyba, taki żółto-zielony kolor, jeśli chodzi o ten, tam gdzie jest kamera, obiektyw, no i takie jeszcze dodatkowe zielone kosteczki. No ładnie to wygląda, to taka kosteczka, ale kosztuje to prawie 270 euro. Jest wbudowanych 5 gier i generalnie to jest Kinect. Po prostu jest konsola, której my sterujemy ruchowo. Czyli ta sama idea, co z Kinecta, czy iToya i tak dalej. I w tym zestawie, który kupujesz, znaczy, który mógłbyś kupić, no to masz chyba 5 gier, które są na starcie. Fruit Ninja, no to chyba kojarzysz, tam chyba jakiś Keeper, jakiś Party Fall, jakieś gry sportowe, jakieś takie rzeczy. Ale to jest generalnie, to jest Kinect. To jest rebranding Kinecta, pozbawiony, wiesz, całej innej konsoli, całej tej innej infrastruktury. Oni mają swój system i oni po prostu będą sprzedawać ci albo Play Passa, gdzie raz na jakiś czas pewnie będziesz miał w subskrypcji jakieś tam gry, albo ewentualnie sobie cyfrowo dokupujesz. Nie. I szczerze mówiąc, ja w ogóle tego nigdzie nie widziałem, oprócz właśnie tego sklepu. To jest jeden z większych, takich największych sklepów zabawkarskich, no nie, który ma ten dział z grami, jako jeden już z nielicznych takich, no bo właściwie to w Finlandii nie ma typowych sklepów z grami już takich, jak kiedyś były, nie? Gamy czy jakieś takie inne, to już się wycofały. Gdzieś tam może są jako filia, na przykład jakiś inny sklep, jakiś taki już wydzielony. Na przykład jest taki sklep Sport Direct, który akurat notabene zamykają, ale on miał bo jest wielkopowierzchniowy i on miał taki malutki, wycięty fragment, który był poświęcony właśnie gadżetom, grom, zabawkom i tyle. I nazywali go Game.
Przeglądam właśnie stronę tego urządzenia. No i tutaj rzeczywiście za 5 jest za darmo, a jeżeli chce się więcej, no to tutaj wykupujesz pasa sobie na 12 miesięcy. Play Pass jest, albo na 3 miesiące i odblokowujesz ponad 50 gier. I z tego, co widzę, wiesz, tutaj to jest przeznaczone dla mniejszych dzieciaków, dla takich przedszkole, pierwsze, drugie, trzecie klasy, bo tutaj widzę, patrzę, jakie gry są, nie? I tutaj na licencji jest Bluey, jakaś Barbie,
no tak.
Jakaś Sezamkowa ulica, Dora Explorer, jak wytresować smoka, Care Bears, czyli troskliwe misie, także ten Biedronka i Czarny Kot, także umówmy się, to jest dla dzieciaków, nie?
Dużo. Ale to jest na tych zdjęciach reklamowych pokazywane, że to jest gry rodzinne i na tych wszystkich zdjęciach, które widzę, tam jest na przykład, nie wiem, tata z synem gra w koszykówkę albo cała rodzina czteroosobowa udają, w sensie trzymają wirtualną, niewidzialną kierownicę i ścigają się na split screenie w jakieś wyścigi, jakieś takie.
Tak, jest jakaś zumba, jest jakiś baseball, no tak, ale to chyba rzeczywiście jest... No są takie rodzinne, ale raczej to jest skierowane do dzieciaków, nie? I teraz z tego, co widzę, to rzeczywiście Wielka Brytania i Irlandia są w preorderach, bo w czerwcu jest premiera, natomiast ta konsolka to jest rzecz sprzed 2 lat. Ona miała premierę w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2023 roku.
I totalnie nas ominęło.
Tak, ominęło nas.
Ale wiesz, co jest
zaskoczony naprawdę. Wiesz, może gdzieś to mi mignęło, nie? Ale nawet nie zorientowałem się, że to może być konsola, nie? Tam po zdjęciu nie? Widziałem ten... Tak. Bo to ten sześcian jest takim... Ja bym powiedział, że albo z czymś go kojarzę, albo wygląda na coś, co bym kojarzył. Przepraszam, że się przerwałem.
Wiesz, ja myślałem na początku, że to jest taki... Wiesz, to jest taka kamerka, że ktoś, nie wiem... tylko, że ona jest zbyt oczywista, ale wiesz, są takie ukryte kamery w puszakach albo gdzieś w zabawkach, żeby rodzice mogli patrzeć, co ich tam dzieci robią, czy na przykład, nie wiem, czy jakieś opiekunki do dzieci się zachowują stosownie w stosunku do ich pociech, nie? I takie mają kamery i dlatego mówię, no co za gadżet, nie? A później patrzę, faktycznie to jest... Tylko widzisz, jeśli ktoś chce wydać 270...
Że to nie jest jedyna taka konsola, że są jeszcze inne.
Tak.
Jest Kinefunk Motion X i to jest zupełnie coś innego, ale też reklamowane jako konsola Kinect dla dzieciaków.
Tak. Tylko Motion to X. Prawda. Jeśli ktoś chciałby się właśnie w to pobawić, może jakiś sprzedaje komuś haka, nie wiem, może ta firma by się obraziła, jakby usłyszała, że tak mówię, ale Kinecta do 360 na przykład, nie patrzyłem, ile kosztuje do Xboxa One, ale do 360 kupisz za parę złotych, dosłownie. I gdzieś tam znajdziesz w jakiegoś używanego i tak dalej. No 360 też nie jest drogą konsolą, chociaż powoli staje się retro i te gry, wiesz, nabierają, wiesz, ona nabiera i gry na nią nabierają po czasie wartości, więc to też trzeba nie zwlekać. Ale mnóstwo tych gier na Kinecta, to one były zawsze traktowane jako taki najgorszy szrot. Wiesz, ludzie za darmo ich nie chcieli. A jeśli właśnie tak myślisz, okej,
nadal się poniewierają w tych
Ja po prostu koszach. Dla mnie to jest ciekawe, że ktoś mówi tak, że taka nieudana, znaczy może nieudana, że no Kinect nie wypalił na dłuższą metę, ale być może dlatego, że był sponiewacony z konsolą, w cudzysłowie, dla dorosłych, więc może właśnie tak mówisz, zrób mi rebranding, niech ta technologia w jakimś tam innym stopniu będzie wykorzystana przez kogoś innego, bo to pewnie nie trzeba tego patentować. Ja nie wiem, czy Kinect miał jakąś technologię, która wymagałaby jakichś dodatkowych patentów, bo skoro to samo robiło PlayStation ze swoimi kamerkami.
Ale ja ci powiem, że ja nie wiem, czy dla dzieciaków, znaczy może jeżeli byś zaczął dziecko wprowadzać do gier od tej strony, to może tak, ale na przykład nie widzę, żeby dla mojej córki był Move atrakcyjny. W sensie, no jest ten Move i kilka razy proponowałem i ona sprawdzała to, ale ona woli naprawdę pograć sobie z koleżankami z klasy w Robloxie i to jest taka gra, że one tam po prostu mają tę ze sobą interakcję ze sobą, nie?
U mnie Move był przez chwilę popularny, dlatego że w połączeniu z VR-em wkręcili się, ale dosłownie na chwilę, bo po prostu Move mi zaczął świrować jeden z kontrolerów, ale Beat Saber, nie? To było takie fajne, okay.
To z VR-em połączone.
Tak,
może też coś innego, nie? Bo ten normalny Move, ja mam chyba olimpiadę, już nie pamiętam nawet co mam, bo ja tego kupiłem, tego Move'a też jakoś okazyjnie i też tak naprawdę tego Move'a to przy okazji kupowania drugiej konsoli, ten Move był dorzucony, drugiego PlayStation 3, nie? I mówię, próbowała tam taneczne gry, to nie wypada za dobrze, ten Just Dance, lepiej to wypadało zawsze na Kinectie, ale ta olimpiada, no, mnie się podobało, tam jest jakieś tam celowanie z łuku, już nie pamiętam, co tam jest, ale jakaś walka na miecze, coś takiego, ale to nie chwyciło w ogóle, zupełnie u mnie.
Ale Move miał dużo fajnych rzeczy
Singstar,
z połączeniu.
To jest cały czas coś, bo karaoke, nie? Ale ten Move dla obecnego dziecka, czy jest atrakcyjny, nie wiem.
Nie żałuję trochę, że gdzieś uciekły te gry ruchowe, bo ja dosyć późno się do nich przekonałem na Wii, ale później mi się to strasznie jakby podobało i ja żałuję, że gdzieś przez tę porażkę związaną z Wii U nigdy już nie podjęto tego tematu, jakby skasowano projekt Wii, no i otwarto nowy projekt, nie? Czyli połączenie.
A byłeś kiedyś na imprezie, takiej imprezie dorosłych z Kinectem, że na przykład był sobie stół, była sobie jakieś tam alkohol, jedzenie, ale przy okazji para wstawała i sobie tańczyła, reszta patrzyła, jak oni tańczą. Byłeś na takiej imprezie, bo ja byłem, no to wiadomo, że to było jakiś czas temu, paręnaście lat temu. I to były fajne imprezy, w sensie no była kupa śmiechu, były te robione zdjęcia podczas tych wigibasów i było jakieś tam dzielenie się na drużyny i zdobywanie punktów i to wszyscy dobrze wspominamy. Także gdzieś tam.
No ale to wiesz, właśnie te imprezowe gry to zawsze jest, że jest fajne, tylko że imprezowe gry to się sprawdzają, bo są imprezowe. I czy to jest na telefonie taka imprezowa gra, w którą może kilka osób grać, bo też takie są, że niby jeden mały telefon, ale można coś wymyślić takiego, że kilka osób się świetnie bawi. I te gry karciane. I no Kinect to też wyobrażam sobie, że to może być kupa śmiechu, bo to jest takie fizyczne karaoke, nie? Że zamiast powiedzmy śpiewać i słuchać, to po prostu się patrzy, co ci zdolni ludzie robią. Ja pamiętam, że z takich rzeczy to próbowałem, ale niestety ja już nie jestem już taki gibki, ale na przykład bawić się z Just Dance. To było.
No mówię o tym Just Dance, nie? Właśnie, Just Dance na imprezie, nie?
No i ten Just Dance w ogóle przez długi, długi czas był nawet wspierany na stare Wii. I to był taki chyba hicior Ubisoftu. Teraz wydaje mi się, że on w sobie funkcjonuje, ale zupełnie na jakichś innych zasadach, nie? Więc to jest.
No chyba na Switcha jest cały czas, ale nie jestem pewien. Wiesz, to zawsze takie peryferia, one mają paradoksalnie sporą grupę odbiorców, ale to nie są ci korowi gracze. Bo ja pamiętam bazy, które są teraz też bardzo drogie, ale ta była świetna gra imprezowa. I bazy pod PlayStation 3 w pewnym momencie to kosztowały kupę kasy. Ja widziałem aukcję po 500-600 zł za zestaw z grom. I jeżeli ktoś ma, to pewnie może przytaknąć w komentarzach, że jeżeli była impreza i się dzieliło no te cztery osoby i brały udział, na przykład, nie wiem, czy to było drużynowo, czy solowo, to zawsze bazy były fajną rozrywką. Był kupa śmiechu, było to no, połączenie takiego po prostu... najłatwiejsze przełamywanie też lodów z ludźmi obcymi, bo tak naprawdę nie trzeba było gadać z nimi, tylko grać w grę, która wymagała trochę wiedzy, trochę refleksu, trochę dobrego poczucia humoru i ten pierwszy kontakt był zupełnie taki neutralny, w sensie no nie gadałeś o polityce, o sporcie, tylko rzeczywiście się bawiłeś i jeżeli do tego dochodziły jakieś tam dodatkowe elementy w stylu alkohol, to bardzo szybko fajnie ten bazy przełamywały lody i ludzie się po takich partyjkach już lepiej czuli, nie, ze sobą. Także moim zdaniem to zawsze miało jakiś tam fajny potencjał. Później PlayStation 4 zrobiło to z aplikacją na telefon. Też takie Wiedza to Potęga chyba się nazywało, ale też kilka innych gier było. I powiem ci, że szkoda, że te projekty umierają, bo taka interakcja jest zawsze kanapowa, nie? Załóżmy ten cudzysłowie określę. To jest zawsze potrzebne, moim zdaniem, dużo bardziej niż kolejny multiplayer bez koopa takiego kanapowego, bo no nie wiem, tak mi się wydaje.
Może przyszłością jakąś taką jest, żeby te telewizory, które są coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej...
Miały kamerę, nie śledziły. To jest super tak, pomysł, Damian. To jest najlepszy takie... pomysł.
Jaki nie, miałeś kamerę, do tej pory. Nie kamerę.
telewizor cię nagrywa i robi co jakiś czas zdjęcie i ci pokazuje, takie... co robisz przed tym telewizorem.
To pewnie jest, bo tylko mi nie chodzi o to, że masz aplikację do strumieniowania gier. Tylko po prostu sam, takie natywne gry, jakieś takie małe właśnie takie party games i sobie odpalasz i się bawisz. No nie? I, bo ja mam w ogóle tak, że łapię się na tym, że jak gra ma jakąś taki fajny, ten, to się ładnie mówił, czy ten pomysł na rozgrywkę, ten pomysł na mechanikę, ten gameplay loop, to on mnie potrafi wciągnąć do tego stopnia, że ja się po prostu zatapiam tylko w tym. I te proste gry, na przykład, nie wiem, jakiś czas temu, jak kupiłem The Spectrum, nie, tą replikę wydaną przez Retro Games z konsoli ZX Spectrum, to tam była taka prosta gra logiczna, która miała grafikę, wręcz mógłbyś powiedzieć, że wiesz, czarno-białą zrobioną w ogóle chyba z jakichś znaków, wiesz, z fontów, nie?
Mm-hmm. Ale chodziło o to... Baba is you?
Ale chodziło o to, że po prostu była zabawa ze światem, tak? Że była kompletna ciemność i ty mogłeś przenosić pochodnie i tak ustawiać położenie tych pochodni, że mogłeś na przykład, bo jeśli tylko właśnie mogłeś jakby przejść z punktu A do punktu B, czy w ogóle chodzić po tej mapie, kiedy miałeś to miejsce oświetlone. Ale były pewne ograniczenia. I prosta gra, ale mnie tak wciągnęła, to jednak, wiesz, zwrócił mi się normalnie, bo tam było kilka gier w ogóle takich logicznych, właśnie takich prostych, logicznych na tym ZX Spectrum. I to były gry nowe. To nie były te stare, wiesz, nowe, znaczy stare gry tam z lat 80. wydane teraz właśnie razem z tą konsolą, tylko oni tam wrzucili kilka gier, które jest współczesnych. I od razu się, wiesz, złapcałem tego bakcyla i nie mogłem się oderwać po prostu. Aż w końcu chyba doszedłem do jakiegoś takiego dosyć późnego poziomu, gdzie naprawdę już zaczynały się takie zagadki, znaczy tak trzeba było naprawdę posiedzieć, pomyśleć i mi to już za dużo czasu zajmowało, więc powiedzmy dałem za wygraną, ale ja uwielbiam takie rzeczy. I wiesz, no Picross, to się chyba nazywa. Jaka to jest prosta zasada, nie? Taki tak jak Sudoku, nie? Tylko, że no, to nie jest Sudoku, ale wiesz, chodzi mi o to, że pewnie grałeś w Picrossa, nie? Mm-hmm. No, czyli tak, odgadywanie po prostu, które punkty są, albo nie wiem, no, może bym porównał to do jakiejś innej wariacji sapera, nie? Ale generalnie się wierzy to, że musisz po prostu według tych podpowiedzi, które mamy na planszy, odgadnąć, jak na siatce takiej w kratkę są umieszczone, które punkty
obrazek
są zamalowane.
Jest ukryty, tak.
Tak, i, jest. To jest, i one tworzą mozaikę takiego obrazka.
Na 3DS-ie był fajny Picross 3D. I to była jeszcze lepsza rzecz.
3D to w sensie był trzeci wymiar był dodany, tak?
Że no miałeś tam... kostkę, na zasadzie kostki i odkrywałeś, stylusem wybierałeś pola, które według ciebie były puste, bo tam na... no ciężko mi to wytłumaczyć, na kostce miałeś numerki narysowane, tak jak w tym 2D. Tak, miałeś tam, że w tym rzędzie
tak.
I w tej kolumnie, na przykład w tym rzędzie jest zero tych prawidłowych tajlów, więc mogłeś sobie je wszystkie skasować, nie? Ale znowu na przykład w tym wierszu miałeś dwa, które...
Tak, bo to jest na zasadzie, że było powiedziane, że
i obracałeś
dwa, trzy,
tą
dwa.
Kostkę sobie, tak, tą kostkę sobie obracałeś i w ten sposób znajdowałeś ten obrazek. Bardzo fajna. Pixel zresztą na DS-ie też był. To ta gra tak naprawdę to było, no może nie system seller, ale jeden z, tak mi się wydaje przynajmniej, że takich casualowych must have'ów, nie? Że to było dość popularne. Teraz Picross jest praktycznie dostępny w dziesiątkach wersji na sklepie Play, czy w Apple'owskim sklepie z aplikacjami. Jest tych gierek masa.
W sumie miałem nie mówić, ale no to już nawiązując do tego, to dorzuciłem do swojej kolekcji retro konsolek C64 Mini Black Edition. I wśród gier właśnie na tym systemie jest gra Grid Pix i to właściwie jest Picross. To jest właśnie Picross na C64. Bardzo sympatyczna wersja. No ale i ona się tym różni od poprzedniej wersji C64, bo to jest taka malutka, nie? Bo jeszcze była taka tak zwana Maxi. To Maxi było jakby dodane przez fanów, która miała normalną klawiaturę działającą, ale to jest ta gadżeciarska taka, którą możesz sobie postawić na płeczce, bo ona dużo miejsca nie zajmuje, bo to jest taka miniaturka. I w wersji Black Edition wszystkie gry, które są wbudowane, jest ich 25, to są w cudzysłowie współczesne gry, czyli takie gry, które powstały nie w czasach świetności Commodore, tylko w ciągu ostatnich, no nie wiem, powiedzmy 10 lat. I naprawdę tam są ciekawe perełki. Dużo jest właśnie takich gier, które są bardzo proste w mechanice, jakieś takie, nie wiem, jakiś planetary golf, który właściwie to przypomina, że taki golf 2D, kapitalna sprawa. No nie, no świetna rzecz. Kupiłem, bo mnie tak za mną chodziła, bo tak chciałem mieć to C64. Nie zdecydowałem się na Commodore 64 Ultimate, który teraz w nowej wersji wychodzi, tej takiej, którą ja pamiętam w ogóle z mojego podwórka, czyli tej nowej bryły. Nie, bo były dwie takie, wiesz, była taka zaokrąglona wersja C64, ta pierwsza, która miała tą samą obudowę właściwie jak ten VIC-20, czyli ten poprzedni komputer, a ten nowoczesny to miał taką już bardziej wyprofilowaną, taką ostrzejszą, taką ostrzejszą, no bardzo mi się podobało, no ale fajny gadżetik, ale skoro rozmawiamy o małych, ciekawych grach, to w tym momencie jest Next Fest, Festival Dem na Steamie, więc ja po prostu postanowiłem sobie w kilka demek zagrać. Ty też w jakieś demo zagrałeś i to demo akurat jest na Steamie.
Czyli
też,
kącik demo wraca.
Kącik
wszyscy
demo.
Na niego bardzo czekali.
Dokładnie. Ja mam kilka demek ogranych, więc ja zacznę od jednej małej, później przejdziemy do tego większego demka, które chyba ty pograłeś dużo więcej niż ja. No i później jeszcze kilka mniejszych wymienię. Więc pierwsza gra, która mnie wzięła totalnie z zaskoczenia, bo ona w ogóle, jakbyś pomyślał, no to jest gra takie na mobilki, taka fleszowa, to jest Mini Airways. I nie wiem, czy
Mini
cokolwiek
Airways?
Się to mówi. Mini Airways, czyli bawisz się w kontrolę lotów.
Okay. A nie Airlines?
Nie, Airways. Okay. Mini Airways. I w wersji premium jest chyba właśnie na telefony i dzięki temu nie musisz dokupywać żadnych jakichś, wiesz, nie ma ukrytych mikropłatności z nowymi lotniskami, czy nie. Ja nie wiem, czy pamiętasz z ery 8-bitowców, była taka gra Kennedy Approach. I ona do mnie wróciła, bo jak wydane zostało tam nowa edycja, nowa remaster Secret Service, to w pierwszym numerze jest właśnie recenzja tej gry. I ona mnie tak fascynowała, bo to jest prosta gra z widokiem z góry i my kontrolujemy po prostu nadlatujące samoloty. Musimy je kierować, nie, na lotnisko, musimy je wyprowadzać z lotniska i wiesz, doprowadzać do punktu, gdzie mają dolecieć i tak dalej. I sterowanie na 8-bitowcach było bardzo siermierzne. To była bardzo fajna gra, bardzo przyjemna, ale walczyłeś ze sterowaniem, a nie z tym, co chciałeś tak naprawdę robić, czyli kierować tym ruchem lotniczym. Mini Airways to jest po prostu remake tej gry. Ja nie wiem, czy to gdzieś w ogóle tam pada, no nie? Bo sama mechanika, nie wiem, czy akurat jest aż na tyle skomplikowana, że musieliby uzyskać prawa autorskie, chociaż byłoby świetne, jakby to się okazało, że stworzyli po prostu tą grę. Kenny Approach to jest właśnie tak naprawdę że Mini Airways to jest remake tej gry. I to jest gra po prostu, w której my mamy bardzo umowną mapę, z góry widzimy dany fragment, no nie wiem, powiedzmy, to będzie lotnisko, nie wiem, właśnie Kennedy'ego, czy tam jakieś, nie wiem, LaGuardia, czy jakieś inne w Los Angeles lotnisko, albo w demie jest, zdaje się, lotnisko w Londynie, więc to jest Heathrow, nie? I my na początku po prostu leci samolocik, my na niego klikamy, przeciągamy, gdzie ma dolecieć, czyli ma dolecieć na lotnisko, nie ma żadnego innego samolotu na torze tego lotu, tego, który ma wylądować, więc wszystko jest ok. Tylko właśnie im dłużej gramy, ta zabawa się komplikuje, bo pojawia się też pas, znaczy na pasie startowym też są samoloty wystartować, nie? I mamy kolejkę samolotów, które tylko czekają, żeby móc wystartować. Zarządzasz po prostu ruchem lotniczym, możesz przyspieszać czas, możesz zwalniać, możesz całkowicie go zatrzymać, możesz na spokojnie to zrobić, ale w pewnym momencie jest takie zagęszczenie, że można, nie wiem, 15 samolotów na tym, i to jest bardzo trudne, ale daje mnóstwo satysfakcji. To jest demo, ja wiem, że nie uwierzysz, ale na tej jednej mapie, w tym demie, właśnie w tym w Londynie, no nie Heathrow, spędziłem ponad 5 godzin.
Nie, nie wierzę ci. Nie uwierzyłem ci, stary. Musisz kłamać. Na potrzeby podcastu pewnie koloryzujesz.
Ja nie
wierzę ci, stary, 100%.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że tak chciałem było zagrać, wiesz, tyle jest gier, w które chciałem zagrać, albo na zasadzie, że mnie powinienem sprawdzić, żeby, wiesz, bo wpadam w jakiś taki kryzys, mówię, że te duże gry jakoś nie mogę się wciągnąć, tak? Kupiłem sobie za duże pieniądze Dragon Age Veilguard, bo mówię, no chcę jakiś duży RPG zagrać. Ja wiem, że to jest bardziej gra komedia, nie, i tak dalej, ale to mówię, no, ja lubię ten humor, no nie, może mi się spodoba. Może się wciągnę w jakąś nową przygodę, tak? Bo
No i jak, wciągnąłeś się w Veilguarda? Powiedz mi, wciągnąłeś się?
Znaczy ja zagrałem, bo był w Game Passie, więc zagrałem takie pół godzinki, stworzyłem sobie postać, tam jest chyba, zaczyna się jakiś rozrób, jakieś katastrofy, coś się dzieje wielkiego, tak? No i właściwie tylko ten wstęp zagrałem, tak? Tą część prologu. Więc okay. Postanowiłem, że no bo nie opłaca mi się, wiesz co, zrezygnowałem w ogóle z Game Passa, tak? Że płaciłem przez 2 miesiące i teraz tak mam paraliż decyzyjny. Mówię, no nie wiem, co wybrać. Więc nic nie wybrałem. I mówię, dojdzie mi do końca. Bo wiesz, bo to jest tak, że jak mamy te subskrypcje, to zawsze jest tak, że może coś, wiesz, zagram i jak kolejny miesiąc, miałem kolejny miesiąc i trochę pograłem, ale doszedłem do wniosku, że na razie, chociaż jest mnóstwo fajnych gier, ale mówię, no paraż decyzyjny, odpuściłem sobie Game Passa, mam jeszcze na niecały miesiąc, więc może się coś zmieni, wtedy znowu subskrybuję, ale no, Veilguard to jest, jeszcze mnie nie uzdrowił, nie? Trafia na tą kupkę takich gier, na które trzeba poświęcić dużo czasu. No wiesz, no bo ostatnio taką potężną grą, którą skończyłem, to był Crimson Desert, nie?
Jeszcze ja mam rozgrzebanego. Wiesz co, ja w zeszłym roku, jak miałem ten taki swój, nie chcę mówić, że kryzys, ale utknąłem w Monster Hunterze i naprawdę nie mogłem złapać jakiejśkolwiek innej gry, mimo moich wielu prób, żeby po prostu zacząć w coś grać innego, i Veilguard właśnie był jedną z tych gier, które stwierdziłem, sprawdzę, nie? Bo no w sumie mam to, bo to było chyba w plusie dodawane i poświęciłem na to ze 20 godzin chyba. Nie podoba mi się ta gra, ale ja nigdy nie grałem w żadnego innego Dragon Age'a, więc nie jestem w ogóle fanem, ale niedobrze się bawiłem. Nie miałem frajdy. Dla mnie to strasznie to było takie bezsensowne to granie.
To zabawne, że każdy Dragon Age jest inny, jak sobie powiem.
Wiesz,
tak,
najśmieszniejsze, że ktoś powie, no chyba się wciągnąłeś, bo 20 godzin grałeś. No to prawda, można też tak to pomyśleć, ale to było takie już te, powiedzmy, ostatnie godziny, które tam spędzałem, to były wymuszone. W sensie próbowałem się przekonać i tak na siłę się przekonać i stwierdziłem, że to jednak jest szkoda mojego czasu. Nie mam jakichś takich wielkich... Bo ja wiem, że tam ta gra nie jest aż taka, nie wiem, gdzieś tak w połowie byłem i zarzuciłem. Może nawet... może gdzieś tak właśnie w połowie, tak mi się wydaje. Ta gra... Nie zarzucałbym właśnie humoru, tak jak powiedziałeś, że to jest gra typu sitcom, a może raczej napisałeś to do mnie. Czy że jest...
Czy tam na Twitterze chyba zapisałem, że to jest podobno świetny sitcom, tak.
Czy że to jest Łukowska gra?
Nie, wiesz, nie mam tych zarzutów, ale... nawiązywałem do tego, że w internecie pojawiały się fragmenty z tej gry i ktoś ten śmiech z puszki podkładał. Oczywiście no, to były tendencyjne filmy.
Jasne.
Bo to było tak, że tam rozmowa przy stole z rodzicami i wiesz, i jak to na przykład ten śmiech z puszki buduje atmosferę tego, co oglądamy. Nie? I oczywiście, no tak jak mówię, no, to były tendencyjne filmiki, no, dlatego tak nawiązywałem do tego, nie? Ale chcę się przekonać, bo wiesz, prawda jest taka, że z tego, co wiem, to pewne rzeczy, które były wytykane, to są rzeczy, których tak naprawdę nie możesz przez całą grę nie zobaczyć, nie? Wiesz, że,
okay,
że to jest
takie... Okej, wiemy, co chodzi.
No, to jest takie heroik fantazy w stylu właśnie takiego young adult w książkach.
No, a mnie bardziej, nie bardziej gameplay nie odpowiadał, w sensie był nudny, no.
Tak.
Mhm. No. Ale coś jakie demo jeszcze, powiedz.
No czy nie, no to odpaliłem na chwilkę Onimuszę, Way of the Sword, czyli Droga Miecza. No i powiem tak, że trochę pograłem, ale mówię, kurde, mam jakiś taki przesyt tych slasherów, takich rąbanek trzecioosobowych. I tak sobie pomyślałem, że no, ona mi przypomina, nie wiem, z jednej strony to jest Ninja Gaiden, bo chodzimy i triggerem musimy zbierać te duszyczki jakieś takie, nie? Czy wciągać, nie? Jak to tam jest nazwane.
No, tak, zbierasz tą rękawicą.
Tak, skillowa dosyć walka, nie? Bo tam jest i parowanie, i uniki, i wszystko. I tak mówię, okej. Ale nie mam jakiegoś sentymentu do Onimuszy, nie? A
nie grałeś w żadne Onimusze?
No właśnie, mogłem grać, ale tak naprawdę, jeśli
Onimusza... Mogłeś nie grać, bo PS2 nie miałeś, nie?
No właśnie, że to był ekskluzyw PS2, nie? Nie było jakiejś wersji na 360, czy o ile się nie mylę, mogę się mylić.
Chyba
bo
nie
jeśli
było,
grałem, to, ale... to tylko na konsoli konkurencji.
Nie, wiesz co, wszystkie cztery części wyszły w czasach PS2 i teraz, wiesz, może ta Onimusza Warlord, która była pierwsza, to wyszła na pewno na PS4, ale czy wyszła na Xboxa? No widzę, że wyszła na Xboxa i na Nintendo Switcha, ale to chyba przy tym remasterze takim sprzed paru lat. Czyli ty może grałeś tam, nie wiem, w 18 roku, jeżeli nie miałeś Xboxa to i wtedy nie grałeś, to ci to ominęło.
Mhm. Czyli nie mam, wiesz, z tego bagażu sentymentu, więc ja nie patrzę...
Trójka wyszła na PC-ta na pewno jeszcze, bo ja pamiętam, że na PC-cie grałem w trójkę. No to ja ci powiem, że ja mam bardzo podobne odczucie co ty, jeżeli chodzi o gameplay. Bo i trochę bardziej skillowa walka jest niż taka zwykła łupanka i robienie kombosów. Rzeczywiście tam będzie trzeba pewnie więcej... już ten pierwszy boss pokazuje, że trzeba trochę więcej pomyśleć niż tylko wciskać kwadrat, nie? Doszedłeś do bossa w ogóle, czy nie?
Nie.
Ale ja w tę grę akurat zagrałem, bo gdzieś tam doszło... do czyszczenia sobie backlogu i mam kupioną Onimuszę pierwszą i drugą na PS4. Gram właśnie z takich gier, co ostatnio graliśmy, to gram właśnie w Onimuszę Worlds, tę pierwszą część w remaster i po prostu z ciekawości zobaczyć, jak będzie wyglądała po 20 latach nowa iteracja Onimuszy. I tak dla słuchaczy, to tam wcielamy się w postać, która do tej pory chyba nie była w uniwersum, bo wcielamy się w historycznego samuraja istniejącego naprawdę w Miyamoto Musashiego, przy czym ten Miyamoto Musashi nie jest powiązany z serialem, jaki był zrobiony dla Netflixa. Czyli to jest zupełnie nowa historia, niepowiązana z tymi wcześniejszymi, tak żeby zachęcić nowych odbiorców, więc nie musicie mieć, tak jak Damian, żadnych sentymentów i zaczynacie grać sobie Świat Onimuszy to jest XVII wiek, początek XVII wieku, era Edo i świat, który jest w takim konwencji dark fantasy, gdzie te wszystkie potwory takie z folkloru japońskiego plus jakieś demoniczne istoty istnieją i funkcjonują sobie w tym świecie i my na przestrzeni serii przecinały nam się oprócz tego, że z jakimiś fikcyjnymi bohaterami się do czynienia, to pojawiały się nam też postaci historyczne. I ta nowa animusza, no to jest bardzo duży hołd dla tych wcześniejszych gier. W sensie to nie jest, nawet nie chcę mówić, że to jest jakieś tam lekkie przemodelowanie, tylko to jest bardzo, bardzo, bardzo bliskie przeniesienie tych wszystkich systemów z, oczywiście z tymi udogodnieniami, nie? Ale z tamtych starych gier. Też mamy rękawicę, która wciąga duszę i one są jakimś tam u nas zebrane dusze są elementem waluty, którą wydajemy na rozbudowę naszych uzbrojenia i chyba zbroi też, ale tutaj nie jestem pewien. I trochę takich nowych rzeczy doszło, jak rozbijanie poiza, czyli walczymy z przeciwnikiem i możemy naszymi uderzeniami go zlikwidować poprzez to, że zbijemy mu staminę.
Tak. Aha.
Tak, że staminę i wtedy możemy na przykład w jakimś tam sposób go jednym uderzeniem przeciąć na pół.
No to jest fajnie, podobno jest jak wygląda. Valor Mortis, że jak jest tak, że jak walczysz z przeciwnikiem, jak go normalnie układasz, to mu zabierasz taki malutki pasek dodatkowy właśnie tej postawy, no nie? Mhm. Ale jak parujesz ciosy, to automatycznie mu prawie połowę tego, nie? Zależnie też od z kim walczysz. I później jest tak, że możesz właśnie zadać krytyczny cios albo coś takiego. No, to jest pojęcie, że bardzo fajne, bo premiuje jednak granie takie no właśnie z wykorzystaniem tego, nie? Że nie robisz tylko uniki i tak na pałę tniesz i tak dalej, co jest takim najłatwiejszym wyjściem, tylko no trzeba jakby się doskonalić, nie?
Ta gra na pewno motywujące. Nagradza właśnie używanie bloków, używanie pary i, i z tego, co widziałem, to chyba, jasne, w tym demie to tam jest pewnie niewiele, bo tych technik pokazanych to jest chyba jakiś taki wycinek z naszymi umiejętnościami, które są naprawdę na samym początku rozwoju. Ale podoba mi się jedna rzecz, która tam zauważyłem, że można jakieś obiekty typu stół, załóżmy, przewrócić i użyć go jako tarczę przed ucznikami. Którzy gdzieś tam i chyba z tym stałem się nawet możemy w jakiś tam sposób poruszać, żeby dojść do, albo przejść jakiś tam fragment, żeby ochronić się przed strzałami. To mi się podobało. No i tak samo, no, z przeciwników wypadają orby, które używać będziemy do ataków magicznych. Żółte, o ile dobrze pamiętam, to jest ten exp i czerwone, które nas leczą. Także to jest taki standard, który był w animuszy wcześniej. Ja ci powiem tak, mam bardzo miłe wspomnienia z Animuszą. To była jedna z pierwszych gier, które grałem na PlayStation 2 razem z Devil May Cry'em i tak Tekken Tag Tournament i to wspominam te gry z jakimś tam rozrzewnieniem takich czasów, gdzie było się szczęśliwym licealistą, myślę, się niczym nie myślało. I teraz jak wróciłem do tej jedynki, to bawię się dobrze, aczkolwiek to nie jest gra, którą z tego co pamiętam, to tam się odblokowywało kolejne stroje, bo przechodziło się tą grę tak jak Residenta w jak najkrótszym czasie. Były jakieś opcjonalne dungeony, gdzie się schodziło i zdobywało chyba jakiś tam dodatkowy miecz. Więc to była taka gra, która nie była specjalnie długa i pozwalała na wielokrotne przechodzenie, bo zdobywało się stroje. Ale tym razem, jak ją skończę, bo chyba jestem przed ostatnim bossem, tak jak dobrze pamiętam. I tam były też jakieś takie zagadki lekkie, logiczne. No dosłownie to było trochę takie przeniesienie formuły Residenta tej epoki Edo, plus taki, że ta walka nie była jak w Residencie, tylko bardziej właśnie jak w Devil May Cry'u. Taka wypadkowa tych dwóch serii, nie? To ja chyba tej gry jednak nie będę to przechodził drugi raz, tylko sobie ją przejdę i tak dla fabułki, nie? I skończę i odinstaluję. Nie będę się bawił w robienie jakichś tam wyzwań. Trochę już ten, nie chcę mówić, że śmierdzi stęchlizną z The Gameplay, ale jestem już za stary, żeby szlifować te wyniki i czasy i po prostu przejdę sobie go, odpalę drugą część. W trzeciej części była taka dosyć słynna ta część, dlatego że nasz bohater przenosił się do czasów współczesnych, a do czasów epoki Edo przenosiła się postać, którą twarz oddawał Jean Reno. Tak,
ale
tak,
pokazał też głos, czy nie? Czy nie zaangażowali go?
Wiem, że na 100%, jak sobie wpiszesz Onimusza 3,
Onimusza, Demon,
i tam jest Jean Reno, jest w tle jest wieża Eiffla, ale on, teraz jest mi ciężko powiedzieć, czy on podkładał głos w, nie umiem ci odpowiedzieć, nie pamiętam.
Zagrał główną rolę Jacques'a Blanca, oficera sił specjalnych.
Voice acting francuski, tak. Francuski voice acting, teraz patrzę. Mhm.
No pięknie. Ja, to widzisz, to mnie, ja akurat Jeana Reno bardzo lubię i to byłby jakiś taki moment, że z ciekawości mógłbym zobaczyć, ale chyba aż w tyle nie ma mnie zaparcia, żeby się z taką starszą grę pchać, tylko tego, żeby zobaczyć, jak on wypadł.
Bo ta, wiesz, ta gra, no może nie chcę mówić, że jest słynna z tego, ale ona robiła coś takiego, że też w tej pierwszej części Warlords jest użyta twarz prawdziwego, znaczy, no, jest uczta twarz aktora, Takeshiego Kaneshiro. To jest aktor, który chyba bardziej jest znany z chińskich produkcji, bo on grał na pewno w filmach teraz Wong Kar-wai'a chyba, nie jestem na 100% pewien. No, kurde, was bardzo przepraszam, ale nie mogę sobie przypomnieć, jakich on w filmach grał, a na pewno w Fallen Angels to jest film Wong Kar-wai'a, dobrze mówię, tak? I Chungking Express też jest Wong Kar-wai'a, ja dobrze kojarzę. Tak. Czyli on był bardziej znany z chińskich produkcji. I nawet jak ten ekran tytułowy jest, to właśnie jest jego imię i nazwisko pod tytułem Onimusha Warlord. Także gdzieś tam ta seria była właśnie, powiedzmy, znana z tego, że wykorzystywała prawdziwe twarze, nie były i głos oryginalny aktora. On to się wciela w tam w postać Akeciego Samonuska. Także ten Jean Reno, no to była taka kolejna iteracja takiego wykorzystywania. Nie pamiętam, tych postaci w Warlords było chyba więcej, w tej drugiej części było więcej. A znowu ten Miyamoto Musashi, no to chyba rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, on jest czyli do stworzenia tej wirtualnej postaci jest wykorzystana postać Mifune, Toshiro Mifune, który wcielał się w Miyamoto Musashiego jeszcze przed tymi słynnymi filmami samurajskimi Akiry Kurosawy.
Mhm. No to fajnie. Znaczy, a to demko właśnie mówisz, przeszedłeś tego bossa, tak? I on
nie przeszedłem. Nie, wiesz co, nie przeszedłem tego bossa. Przegrałem dwa razy z nim i stwierdziłem, że nie będę teraz się
mocował z tym.
Mocował, bo było już dosyć późno i doszedłem do wniosku, że może nie na premierę, ale sobie grę wrzuciłem na wishlistę i prawdopodobnie będę chciał też w jakiś sposób sobie na... mam jedynkę i dwójkę na PlayStation i myślę sobie o odpaleniu trójki na Amberniku i może tej czwórki, którą nigdy nie grałem, to jest ta czwarta część sprzed 20 lat, to jest Dawn of Dreams, ale nie mam o niej nic powiedzieć, nie mam bladego pojęcia, co to za gra jest.
No to ja miałem teraz też fajny epizod z demem Valor Mortis.
No to jest polska gra w epoce Napoleona. Opowiadaj, bo jestem bardzo jej ciekaw.
Kurczę, no nie sądziłem, że ona mnie tak wciągnie, bo to jest, no developer jest ten sam, który robił takie gry jak Ghost Runner i Ghost Runner 2 i, on, i ja się od nich odbiłem. Znaczy właściwie to się od pierwszej części odbiłem, trochę nie wiem, czy nawet próbowałem drugą część. Po prostu ta skillowość, to wiesz, była potrzebna do tych gier, zupełnie no, mnie odrzuciła. Mhm. No tu mamy, to tak jak słyszałeś, wiesz, taki właśnie pierwszoosobowy, ale Souls-like, właśnie w takiej alternatywnej Europie czasów napoleońskich, no nie, XVIII wieku i zaczyna się bardzo mrocznie. Wiesz, po prostu budzimy się, widzimy zwłoki innych żołnierzy, no my zaczynamy odkrywać, no nie wiemy, co się z nami dzieje, no nie, ale zaczynamy odkrywać, że coś, że coś z nami jest nie tak, nie? Bierzemy szablę w dłoń i w demie są dostępne dwa rozdziały. Jest ten pierwszy, który właściwie no, jest takim początkiem tej gry, gdzie też jeszcze nie wiemy dokładnie, co się dzieje, więc jakiś taki słyszymy głos z offu właśnie Napoleona. Nie jestem na 100% pewny, ale chyba właśnie Napoleona gra no, taki aktor, którego pewnie kojarzysz.
Borys Szyc? A nie, Franciszki, to nie, nie trafiłem.
Nie ma, nie ma gra, skandal, gra nie ma polskiej wersji językowej, jeśli chodzi o dubbing. Jest, są napisy, jest wszystko, ale człowieku, jak czekaj, zobaczę tylko, jak się ten... Nie, dobrze, Vincent Cassel, nie? Nie ma jakiegoś takiego Vincent?
Nie, no nie wiem, Cassel, się... po polsku mówimy tak, oczywiście.
Tak, Vincent Cassel, którego uwielbiam i on gra właśnie tego Napoleona Bonaparte, ale na zasadzie tylko po prostu tego głosu, bo jego nie widzimy w samej grze, w tym pierwszym rozdziale, który jest takim wprowadzeniem na zasadzie, że mamy kilka takich podstawowych właśnie związanych z mocami, no nie, umiejętności, czyli nie, możemy podpalać i odkryć jakieś takie tajemnicze ścieżki, znaczy ukryte ścieżki, taki element trochę jak w Metroidvanii, nie, że możesz się gdzieś wrócić, bo masz okay. moc, która ci coś otwiera i coś tam jest ukrytego, a ewentualnie jakaś inna ścieżka, ale generalnie ten pierwszy rozdział i drugi w sumie też, nie drugi, bo on jest siódmy, ale skoncentruj się teraz na pierwszym rozdziale, on jest bardzo liniowy. I to jest właściwie taka nauka tej walki, tego parowania, tego, że te, właściwie to nie wiem, z jakimi potworami walczymy, no nie, bo część to są normalnie, wiesz, człowieku, znaczy to są ludzie, nie, na zasadzie takiej, że no to jest człowiek być może jakiś obwładnięty przez jakiegoś demona, ale też pojawiają się ludzie z jakimiś takimi czułymi punktami, jakimiś bąblami, jakimiś takimi wielkimi, jakby to powiedzieć, naroślami, które są też punktem, jakby słabym punktem, tak? Że możesz, powiedzmy, uderzyć ten punkt, strzelić w niego, no i wtedy zadajesz więcej obrażeń. Nie? No, generalnie taka uczyć się takich mechanik podstawowych, ale gra właśnie jest taka bardzo soulsowa, masz uniki, masz parowanie, masz blokowanie i muszę przyznać właśnie, że to dużo daje satysfakcji, bo jest, przynajmniej na początku, z tymi przeciwnikami masz bardzo duży ten taki margines błędu do tego parowania, nie? Znaczy tam jest, nie wiem, czy to jest pół sekundy, czy coś takiego, że wyczujesz ten moment i to ci daje mnóstwo satysfakcji, bo to właśnie rozbija tą postawę i pozwala ci robić te takie finishery, nie? I one są, no gra jest bardzo brutalna, jest w ogóle, tam jest mnóstwo gore, wiesz, no jak sobie wyobrażasz, jak w tamtych czasach wyglądały pobojowiska po bitwach, no tutaj to jest do potęgi entej, plus właśnie pojawiają się jakieś demony, jakieś motywy, niemal jak Silent Hill, nie? Wiesz, takie, że nagle widzisz po prostu, że jakieś ciało się podnosi i ono chodzi na czworakach, ale nie, wiesz, plecami do góry, tylko brzuchem do góry. Po prostu jakieś takie zakręcone rzeczy. No, pojawiają się coś tacy zdeformowani przeciwnicy i ten pierwszy rozdział kończy się potyczką z bossem i do tego czasu, no to wiesz, tam jest typowe właśnie takie jak w Soulsach zbieranie, no ja to nazwę dusz, nie? Po przeciwnikach, które tam wykorzystujesz później tą esencję przy ogniskach, no tutaj to są po prostu jakieś latarnie z klepsydrami, takie tak klepsydra, latarnia, nie? Do której podchodzisz, możesz właśnie tam odpocząć, możesz wykorzystać te zdobyte punkty na rozwój postaci, więc taki absolutny standard. Ale jak mnie urzekła ta oprawa, jak mnie urzekło to, wiesz, ta płynność tej walki, że później podchodzisz do bossa, którym jest chyba, widziałeś tego bossa, mi się wydaje, że on jest w zwiastunach, był taki przerośnięty, wielki, jakby, nie wiem, no, no
to jest ten, co miał dwie szable, czy miał takie trochę jak z Resident Evil wyglądał, czyli miał taką...
Tak, z taką małą główką, taki generał, z którym walczymy.
Okej, okay, to kojarzę, bo tam z tego dema to kojarzę, tam kilka różnych było takich postaci, ale jeżeli ten taki sprzecznięty z taką ręką świecącą, to już kojarzę, który.
Tak.
No i on był tak jakby z ciał zrobiony, no nie? Rozumiem.
Tak,
że to wiszą wokół niego ciała. Chyba tam z kilku się zrósł jakby.
Dokładnie. I my walczymy z nim, no właściwie taka arena jest, nie? Że mamy, że nagle jakby w tym obozie jest taka wydzielona część, która jest właściwie taką areną. I na pierwszym razem oczywiście tam parę razy zginąłem, jak później miałem taką niesamowitą satysfakcję. Pokonałem go, no ale okazuje się, że on ma to, czego ja bardzo lubię, czyli ukrytą drugą fazę, w której jakby tak naprawdę już zaczyna się odpalać jeszcze bardziej, jest dużo trudniejszy. Mhm. I ja, żeby nie skłamać, ale się zawziąłem, znaczy nie jestem najlepszym graczem, chyba za 3 czy 4 godziny, znaczy z kilku podejściach, no nie? Żeby go pokonać, spędziłem. I wiesz, to jest tak, jak grasz taką grę, nie? To na początku to po prostu jak uda ci się pokonać bossa, nie? Po dwóch, trzech jakichś tam podejściach, no to jest albo na farcie, albo faktycznie jesteś bardzo dobry, ale nie masz, ale nie wyrabiasz sobie tego skilla.
To prawda.
Ja kiedy już kończyłem po tych 4 godzinach, to było tak, że tą pierwszą fazę to ja robiłem na zasadzie takiej, że wiesz, podchodzę do niego, bach, parowanie, bo to jest tak, że jak chcesz normalnie go okładać, no to oczywiście możesz, no nie, bo on robi taki, kilka takich ataków, po tym może uciekać, bo on do ciebie strzela, później robi taki naskok, którego nie możesz, znaczy, którego się nie da sparować, ale on po prostu ląduje, no, w miejscu, w którym po prostu jesteś w stanie unik zrobić i wtedy go okładasz, mhm. Ale zabierasz mu bardzo mało życia, więc musisz się nauczyć tego, że parujesz te jego ciosy. I to są takie parowanie w rytmie, nie? Że on ma takie, jeden ma taki cios, że to są raz, dwa, trzy i one są bardzo łatwe do sparowania. Czasami jest tak, że on jest cięcie z drugiej ręki, ale jest zaraz po nim kolejny szybki cios i tego już jest trudniej wyczuć. Ale wiesz, no miałem taką niesamowitą satysfakcję, bo ja tą pierwszą fazę już się wyrobiłem i ja robiłem, bo tam nie ma żadnego innego zagrożenia, wiesz, oprócz tego. I wiesz, no tą fazę też możesz przejść sposobem, masz taką moc, bo masz taką energię magiczną, taką esencję też, która się regeneruje w bardzo małym stopniu, więc jakby raz na jakiś czas jesteś jakiś czar w stanie rzucić, ale jeśli zdobywasz, powiedzmy, zdobywasz takie purpurowe kule, no nie, które są, czasami się pojawiają po pokonaniu przeciwników albo gdzieś tam są porzucane, no to one ci ją regenerują, nie? To jest taka rodzaj takiej many. Więc ja go podpalałem na przykład, ale to podpalenie też dużo nie dawało, więc musiałem się nauczyć tego oparowania, bo wtedy on jest otumaniony, no i robisz jakiś znaczy nie kombo, tylko wiesz, wchodzisz w tą animację, wiesz, że pochodzisz do niego i zaczyna się taka animacja, że tam gdzieś wbijasz mu pod szyję tą mierzę, nie? I zabierasz mu tam 1/3 życia, no nie? No ale to była ta pierwsza faza i ta druga faza, no to tam już nie było tak łatwo, żeby parować, bo nastawiłem się znowu na wykorzystanie tej przestrzeni i to mi strasznie jednak zaburzyło ten rytm, bo bardzo było mi trudno znaleźć ten moment, żeby do niego podejść, nie? Tam oszczędzałem kulę, bo mówię, okej, okay, on też jest zbudowany na takiej zasadzie, że ma kilka takich, wiesz, takich wrzodów wielkich, wielkości, no nie wiem, no, piłki plażowej, nie? W które możesz przejść i to też jakby zabiera mu tą część energii tej postawy, ale to też się nie sprawdza, bo możesz go tak oddanić, te wrzody mu się nie regenerują, więc to nie jest tak, że możesz do nich strzelać, masz ograniczoną liczbę pocisków. I tłukłem tego bossa, chyba miałem ze 3 wieczory, które sobie tak po prostu poświęciłem na to i w końcu bum, pokonałem.
Myślisz, że to jest taki 1:1 ten pierwszy poziom przeniesiony, czy to jest poziom zrobiony pod demo? Może nie od początku, ale taki właśnie, że jest, że za dużo nie wyciągniemy z tej fabuły, bo demo jest tak skonstruowane.
Wiesz co, mi się wydaje, że to są wyciągnięte 1:1 okay. Dema z gry. Bo pierwszy taki rozdział? Pokaz, mhm. Pierwszy pokaz był po prostu chyba w tamtym roku.
Tak, w październiku chyba było.
I wydaje mi się, że to mogło być to. Tutaj oni już mają, że oni tą premierę mieli teraz ustaloną na wrzesień, pod koniec września, ale zdecydowali się przesunąć na 13 października, bo no nie chcieli po prostu być w tym kotle tych wszystkich innych premier, tam między innymi Control Resonant też wychodzi, to też ktoś podawał jako jeden z tych z tych powodów, dlatego chcieli uniknąć jakby zwarcia z tą. Ale masz siódmy rozdział i tam już w ogóle jest inna broń, bo nie masz na dzień dobry szabli. Ja się tak przyzwyczaiłem do tej szabli, że jak dostajemy taki rapier, którym właściwie dźgamy, to ja się nie mogę do tego przyzwyczaić. On jest dobry, bo powiedzmy łatwiej ci jest te punkty takie wrażliwe celować, ale jest zupełnie inny rodzaj.
A grałeś na myszce czy na padzie?
Wiesz co, grałem na padzie i zauważyłem, a to jest też śmieszna rzecz, że ja coraz gorzej mi idzie granie na klawiaturze i myszce, dlatego że ja nie ogarniam tych wszystkich dodatkowych klawiszy, kiedy muszę na przykład unik robić i na przykład parowanie czy cokolwiek, co nie. No ja muszę po prostu mieć, na padzie mi jest to łatwiej ogarnąć. Ja, i na padzie wszystko jest, wiesz, no tak ładnie obłożone, nie, tam nie ma problemów. I w tym siódmym rozdziale rozwija się w ogóle też ta część związana z przemieszczaniem się po tych poziomach. Masz bieganie po ścianach, masz coś w rodzaju takiego, nie wiem, zaczepu, nie? Że tam po prostu jak przeskakujesz, bo już w tych pierwszych etapach, no to miałeś tak, że na przykład, nie wiem, przeskakiwałeś, tam była jakoś gałąź, no to niby się łapałeś i przeskakiwałeś dalej, nie? Nie było chyba podwójnego skoku, o ile dobrze pamiętam, no ale no były takie drobne elementy platformowe, ale one nie były jakby kwintesencją tego pierwszego rozdziału. Tutaj właściwie cały ten pierwszy etap tego siódmego rozdziału, no to biegasz po prostu od ściany do ściany, skaczesz, nie, tu gdzieś musisz się złapać, nie, tu jak Tarzan na lasie, tylko że to las, no jak mówię, no on jest niewidzialny, nie, to jest na zasadzie takiej, że...
takiej?
Tak, że po prostu masz mi, i zaczep jest nawet daleko, nie, więc...
Bo
tak.
Ten pierwszy poziom, to rozumiem, to jest jakieś tam pole bitwy, nie, tak z tego, co pamiętam z tego trailera.
No tam jest chyba jakiś ambusz był, wiesz, coś się wydarzyło i ty tak jakby idziesz wzdłuż
drogi. Siódmy poziom to jest jakieś miasto, czy to już, to nadal jest jaka taka powiedzmy...
Nie. To jest jakby też w terenie, nie? I zaczynają się właśnie, co mnie zaintrygowało, to no masz jakąś wioskę, bo tam dochodzisz do jakiejś wioski, nie? Masz takie inne elementy otoczenia, masz wodę, nie? Nie możesz pływać, więc... wpadnięcie do wody. Znaczy w ogóle tutaj nie ma tak, że jak spadniesz ze skarpy albo na przykład nie uda ci się jakiś skok, to giniesz. Po prostu tracisz część energii, ale wracasz do tego punktu, z którego ci nie udało się skoczyć, nie? Ale masz już taki świat, który zaczyna się składać z jakichś takich elementów, które są... Znaczy wszystko jest w tej grze nadprzyrodzone, nie? Ale chodzi mi o to, że z jakichś takich niepasujących, nie? Że o ile ten pierwszy rozdział, no to tam były jakieś rozwalone wozy, tak jak mówię, no, jakieś takie zgliszcza, pole bitwy, nie? Jakiś fragment, jakieś polany, gdzieś, znaczy nawet nie polany, ale jakiegoś takiego zagajnika, nie? Bardzo korytarzowo, dużo elementów takich właśnie, że to tutaj naprawdę zaczyna się takie elementy niesamowitości, no nie? że te, nawet te ściany, po których my biegamy, to ja nie wiem, no nie, to są jakieś takie formy, nie chcę powiedzieć, że Giger mógłby je zaprojektować, nie? No ale już...
Okej, czyli jakieś takie świat fantazy bardziej w tą stronę to uderza. Tak. Jestem ciekawy, czy tam będą jakieś lokacje miejskie, czy w ogóle oni poświęcili... i będziemy mieli, nie wiem, jakiś, nie wiem, zamek, oblężenie jakiegoś zamku, jakaś wioska jest, ale podejrzewam, że to są jakieś takie chaty pojedyncze gdzieś tam, ale jestem ciekawy, czy to będzie jakieś miasto, czy przewidzieli tylko takie tereny wiejskie
wiesz, ta struktura tej gry jest bardzo liniowa, więc pewnie byłoby, ale nie spodziewałbym się, żeby to było na zasadzie, wiesz, otwartego świata, bo jest jakaś tam część jakiegoś mostu, nie, jakiegoś tego, ale to nie jest most, który prowadzi do, tak mówię, do jakiegoś zamku czy do jakiegoś miasta, ale z drugiej strony ja tego nie wykluczam, nie? Że tam może tak być, tylko że to byłoby pewnie na takiej zasadzie, że my przejdziemy, no nie, albo jakimiś takimi, nie, że ta gra nam się nie otworzy, nie zamieni się w...
No rozumiem, będziesz miał załóżmy tak jak masz w Soulsach, nie? Jakiś tam wycinek, który jest pewnie ograniczony, jakim, nie wiem, barykada płonąca i tam nie wejdziesz, czy przejście jakimiś dachami. Coś takiego sobie wyobrażam. Ja jestem ciekawy, bo na tych trailerach właśnie tylko widać, było na tym trailerze sprzed roku, było tylko widać właśnie wielkie pole bitwy i jakiś właśnie lasek i byłem ciekawy, czy to będzie jednak coś więcej, czy to będzie postarają się zrobić, urozmaicić to w jakiś tam sposób.
No Być może, bo
jak mówisz, że zbieganie po ścianach, no to by wypadało, tak, nie? Że to by zdać jakieś
tak,
takie...
Jest bardzo skillowe. Nie jest na szczęście to zrobione do takiego właśnie takiego absurdu, jakbym powiedział, że w Ghost Runnerze, nie? Że te wszystkie te skoki, ten timing, to musi być takie wycyzelowane, bo było tak, że w tym 7 rozdziale jest właśnie ten taki etap, że my gdzieś tam skaczemy sobie po tych ścianach, biegamy, później jest taka przestrzeń, gdzie jest w kilku miejscach, jest paru przeciwników i ja za pierwszym razem, no tam ich wszystkich tam załatwiłem i tak dalej, no i później zacząłem właśnie jakby wykorzystać tą moc, żeby się jakby wspiąć, bo już ta gra zaczyna być, że tak się wyrażę ładnie, wertykalna, nie? Że to nie jest na płaskim, nie? Że musiałem tam gdzieś się wyskoczyć, ale jak za drugim razem już tam parę razy zginąłem, to tak się dobra, ja wiesz, trochę tak w soulsowym stylu, omijam tych przeciwników, no nie muszę z nimi walczyć i od razu idę tam na górę, tu pokonam tego, tu pokonam tych dwóch i jadę dalej, nie? I to jest, wiesz, no i
jak
się pojawia...
Ekspa zdobywasz wyciągając duszę z przeciwników, czy on jest jakiś taki...
Automatycznie pokonując przeciwnika. I co jest też ciekawe, że jak walczyłem z tym, z bossem, nie? To nawet jak przegrywałeś z tym bossem, znaczy jakby we fragmentach go pokonując, jakby przybywało ci trochę tych w cudzysłowie dusz.
Okej, rozumiem.
Czyli jak ginąłem, to zostawiały te dusze nie na polu walki, tak jak w Soulsach, że musiałem wejść do bitw, do areny i wtedy je zebrać, tylko mogłem je na spokojnie zebrać, zanim wróciłem na arenę, co powodowało, że jak sobie znowu nagromadziłem, bo wiesz, no jak tak z 20 razy tego bossa, wiesz, próbujesz sklepać, za każdym zginiesz, to trochę ci się nazbiera i możesz to wydać, żeby znowu rozbudować sobie tą postać, nie? No bo tam te umiejętności, na które ja postawiłem, to właśnie były takie, że tam więcej ci daje to parowanie, nie? Że tam ci bardziej zbija. Postawiłem na to, żeby postać miała więcej staminy, czyli trochę zupełnie inaczej niż jakby tradycyjnie, jak gram w takie gry, bo w tradycyjnie to zawsze idę na siłę i na życie, tak? Że chcę, żeby po prostu przeżyć więcej, nie? Ale doszedłem do wniosku, że bardziej mi się kalkuluje właśnie iść w te umiejętności niż po prostu w zdrowie, no? Bo okej, owszem, no wytrzymam o jeden atak więcej, nie? Ale będę mógł wyprowadzić za każdym razem tych ataków mniej, nie? I tutaj matematyka. Wiem, że są pewnie specjaliści, którzy to lepiej opracowują, ale muszę przyznać, że jest niesamowity potencjał w tej grze właśnie pod względem tego...
Kupisz na premierę?
Jak... Chyba tak. Bo, znaczy, prawie na pewno. W tym sensie, że nie wiem, ona wychodzi w okolicach października, więc tam raczej nic nie powinno być, co by mnie odciągnęło, bo obawiam się, że to jest taka gra, jak się wciągnę, a z moim skillem to nie jest tak, że ja, jak wiesz, przeczytam sobie, ile czasu zajmuje jej przejście, nie? I tam na przykład na How Long to Beat będzie, że nie wiem, 30 godzin, to ja wiem, że będę musiał pewnie 70, jeśli w tego pierwszego bossa tyle czasu, wiesz, władowałem. Ale no ta gra ci daje takie możliwości, że wiesz, że tam masz muszkiet na przykład i on trochę działa jak karabin snajperski, nie? Masz ten pistolet, który jest dobry właśnie w takich walkach właśnie w zwarciu, właśnie żeby ściągać te punkty czułe. Jest też poziom przeciwników, że są przeciwnicy, których nie możesz po prostu pokonać podchodząc do nich, bo o, widzę przeciwnika, to go sklepę, nie? No, jest zróżnicowanie. Więc ta gra ma wszystkie takie elementy, które są jakby znajome, no plus ta oprawa jest mocny gore, więc ten element, jeśli komuś przeszkadza właśnie, ona nie jest tak krwawa, kurczę, jak na przykład, nie wiem, Wolverine, czy inne te takie, że tam się krew bryzga i tak dalej, ale też to nie jest, wiesz, spacer w parku pod tym względem. Trzeba się przyzwyczaić, że jak widzisz takie truchło, tam na przykład, nie wiem, po części, na przykład, nie wiem, ogryziony, wiesz, taki szkielet wystający konia, nie, bo on leży, tam gnije to ciało tego zwierzęcia, nie, to truchło, no po prostu no, jest dużo takiej makabry, takiego
krwi było dużo na tych zapowiedziach, tak dobrze pamiętam, że tam się brodziło w ogóle w posoce, chyba był taki moment, ale to tak, kurde, to było już w zeszłym roku, także
Ale to jakoś tak stonowana oprawa jest, wiesz, bo w Wolverine, tak, o tym mówię, dlatego, że tam była tak bardzo kolorowo i ta krew aż była taka, jakby wiadrami tam lali. Tutaj to wszystko pasuje, bo ty jesteś po prostu w tym brudnym świecie i jak tylko się tam ubrudzisz bardziej walcząc, to tego tak nie odczuwasz, nie? No i też jesteś z pierwszej osoby. Nie masz widok z pierwszej osoby, więc nie widzisz tego, co powiedzmy na tobie by gdzieś się... No ale to jest jedna, jedno demo. Drugie, druga
to jest
nie,
trzecie demo.
To jest early, tak, trzecie demo, ale z takich większych gier, które ograłem, które można powiedzieć, że mają w sobie potencjał większy niż demo. To jest ten Fate Keeper. Nie wiem, czy ci się też coś obiło uszy, oczy, o cokolwiek. Fate Keeper.
Wiesz co? Muszę sobie podejrzeć, wiem co to jest.
Dobrze.
I to jest... I powiem szczerze, że to jest zapowiedziane na razie tylko na Steamie chyba. Nie wychodzi na razie zapowiedź, żeby to wychodziło na konsolę, ale to robiło na mnie bardzo duże wrażenie. Wygląda ta gra świetnie. To jest też z pierwszej osoby, nie?
Tak, tak, tak. No tam niektórzy mówią, że to jest właśnie, że ten jakiś taki duchowy spadkowierca tych Might and Magic, nie wiem, że pamiętam Dark Messiah of Might and Magic, czy jakichś takich innych gier.
Tak,
gdzie...
właśnie, Dark Messiah. Mhm, też mi się skojarzyło, że tam fizyka bardzo
tak, na tych, tak. Na tych, no bo masz walkę wręcz, no nie? Plus elementy magii, jakieś takie różne rzeczy. To nie jest demo, to jest early access, więc ono jest płatne, ale kosztuje po prostu grosze. W sensie 8 euro zapłaciłem za ten early access. On jest w bardzo wczesnym, na wczesnym etapie, bo to jest jakaś wersja 0.1, 0.1, 2, coś takiego. Robi to bardzo mały zespół, bo gdzieś przeczytałem, że 13 osób z Odry, więc jak na tak mały zespół, to dla mnie to jest niesamowite, że, tak, że w ogóle otwarcie jest takie, wiesz, bo tam jest jakiś lore, jest jakaś fabuła, masz jakiegoś gadającego szczura, który na początku gdzieś tam ci mówi, że coś masz iść. Masz jakieś... Znaczy, pierwsze, co masz zrobić, to masz dojść do portalu, no nie? Więc idziesz jakąś skarpą, jakąś taką górską ścieżką. Przepiękne widoki. Wiesz, te visty, czy jak to się ładnie nazywa, no te plenery, rewelacja, bo to w jakichś górach jesteś wysoko. I to robi po prostu niesamowite wrażenie, nie? Ja nie wiem, na jakich to asetach budowali, bo to nie wierzę, żeby ktoś po prostu... w takim małym zespole tyle był w stanie wykreować, nie? Bo tam jest część rzeczy nawet możesz zniszczyć, nie? Tam jakieś deski, jakieś te, więc jest jakaś taka pewna interaktywność.
Widziałem taki na tej rozgrywce, którą jakiś czas temu, a to było chyba też w zeszłym roku, tak coś kojarzę, że to te pierwsze filmiki z rozgrywki pokazywali w zeszłym roku, to tam bardzo, bardzo postawili na fizykę, na te ragdole i używanie ataków i otoczenia połączenia. Tak. Czyli na przykład można było nabić na jakieś tam wystające elementy przeciwnika, uderzyć nim o ścianę i on wtedy też tracił życie. Także tam coś takiego
kojarzę. Jest kopnięcie, są jakieś, tak, można strącić skarpy.
Bardzo ładnie ta gra wyglądała w ogóle. Nie wiedziałem, że... Ja sądziłem, że jakiś duży zespół w ogóle nie przyszło mi przez myśl, że to 13 osób robi.
Tak, tak. I jest całkiem dobrze zoptymalizowane. Ja dopiero później, bo tam jest tak, że pograłem i też tam jest boss, na którym się trochę zawiesiłem i trochę mi to czasu zajęło, zanim go pokonałem i tam sobie obniżyłem po raz pierwszy jakość grafiki, bo chciałem mieć po prostu, nie mieć żadnych jakichś przycinek, nie? Żeby mieć takie bardzo płynnie, bo do tego etapu to właściwie wszystko miałem tam ustawione na maksimum, plus właśnie, działający ten DLS, nie? Więc jakoś tam była, jakieś to było wspomaganie z karty, no ale to jest niesamowite, jakie po prostu wrażenie robi eksploracja, która też jest właściwie liniowa, nie? Tam nie ma za bardzo rozgaźnień, tam są jakieś takie miejsca, no nie? Których mamy więcej tej przestrzeni i te areny są, nie są po prostu jakby takim kwadratem, po którym biegamy i no może poza tym bossem, no nie, że właśnie to jest taki boss, taki butcher z Diablo, nie, który ma jakieś tam przydupasów, którzy bardzo szybko albo pod jego ciosami giną, bo oni po prostu tak gdzieś chodzą jakoś tak ten, albo może ich właśnie szybko pokonać i się jakby koncentrujesz na nim, ale to jest taka arena, ale wszystkie poprzednie jakieś takie potyczki, no nie, to one są na takich zróżnicowanych właśnie miejscówkach, nie? I możesz czasami kogoś zrzucić, możesz kogoś obiec. Są jakieś takie pułapki na zasadzie takie, że możesz, nie wiem, stanąć na jakimś kafelku i on odpali jakąś latającą kulę ognia, no nie? Jeśli przeciwnik jest na torze lotu tej kuli ognia, to on dostanie, nie? Ona nie przechodzi przez niego i trafia w ciebie, nie? Więc jest dużo takich fajnych rzeczy, takich patentów. Są oczywiście jakieś takie zagadki środowiskowe, na razie dosyć proste, na zasadzie znajdź jakiś klucz, albo dostań się w to miejsce od drugiej strony, trzeba tam skakać po platformach. Trochę mi przeszkadza, ale to jest chyba kwestia jakiejś takiej fizyki, to może się rozwinąć, tak jak będziemy rozwijać postać, że ta nasza postać ma taką, jest taka trochę ociężała, wiesz, że to jest taki potężny wojownik w ciężkiej zbroi, więc nie biegasz nim, na przykład tak jak miałem w Valor Mortis, nie? Że tam po prostu czułem się, że wiesz, robię te uniki, no, te jakieś takie błyskawiczne uskoki i tak dalej, jak jestem bardzo szybki, a tutaj jest jakaś taka waga w tym wszystkim. Masz kilka rodzajów broni, tam jakieś podwójne miecze z jakimiś dodatkowymi statystykami, no ja później koniec końców i tak walczyłem taką jakby jednoręczną bronią, dlatego że uznałem, że te po prostu te ataki były przez to, że szybkie, no nie najbardziej skuteczne dla mnie, ale kurczę, jakie właśnie wrażenie robi ta grafika, jaki potencjał ma ta gra i tam właściwie tak naprawdę nic więcej nie ma, bo nie ma tam rozbudowanego loru. Rozwój postaci jest jakiś dziwnie ograniczony. Zakładek, które są w menu postaci, są tylko aktywne 3, więc nie ma tego dziennika, nie ma żadnych innych wiadomości. Masz tylko ten związany z ekwipunkiem i wyposażeniem, nie? Że tam możesz to zmienić. No i masz te drzewko umiejętności. Tylko, nie wiem, może coś źle zrobiłem, ale to drzewko umiejętności... zacząłem pakować pierwszy punkt w jedną ścieżkę i już nie mogłem w inną. I do końca po prostu musiałem pakować w tą ścieżkę, którą właściwie to tak niepotrzebnie, nie? Bo to była właśnie ta ścieżka, że pakowałem w życie, a zamiast właśnie pakować w atak i w stamina. Dlatego mi bardzo było ciężko później z tym bossem, no nie? Bo też no, musisz się nauczyć nie tylko tego, jakie on robi ataki, no bo tam wiesz, ten boss miał jeden atak, który mogłeś sparować, ale jeden atak, który jest nie do sparowania, ale musiałeś, powiedzmy, jak on robił ten atak, podskoczyć, nie? No bo on uderzał w ziemię i tworzy takie małe trzęsienie ziemi. I wiesz, no, dla mnie satysfakcjonująca zabawa. Spędziłem jakieś 2 godziny, może trochę dłużej nad tym Early Accessem. Ja sobie będę śledził, no nie? Tylko jestem bardzo ciekawy, ten ich model sprzedażowy, nie? No bo jak kupujesz Early Access, to płacisz, powiedzmy, za grę, że kupujesz wcześniej, to powiedzmy masz dobrą cenę, ale jak już ta gra wyjdzie, no to trafia do ciebie w całości, nie?
Nic nie musisz dopłacać. Za to, przypomnij mi?
No 8 euro. I ja jestem bardzo ciekawy, bo Skyrim ma teraz bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę, bo jeśli oni zrobią z tego Elder Scrolls 6, Szóstka. Którego tak nie widział, jeśli oni nie zrobią gry, która będzie wyglądała tak dobrze, tylko znowu to będzie jakiś...
Painted Grail.
Nie, ten był okej, jak nasze polskie małe studia. Ale chodzi mi o to, że...
No, to też masz małe studio.
Że Starfield, nie? Ale wiesz, na silniku Starfielda, że ale znowu coś tam zrobią, ale znowu będziesz przechodził przez jakieś drzwi i znowu będzie się coś dogrywało, że jakby ten świat nie będzie też tak pięknie wyglądał, nie będzie taki zapierający dech w piersi, bo tutaj to masz to takie fantasy, ale takie dark fantasy. Wiesz o co?
Wiem. Że słuchacze nie masz kolorów, bardziej, bo ja widziałem ten gameplay.
Tak, więc to jest ta druga, to jest takie drugie demo, nie demo.
A nawet czwarte.
Tak, znaczy ja w sensie z tych dwóch, bo ja tak wymieniam Valor Mortis i Fate Keeper jako takie gry, które po prostu mnie zaskoczyły, a to są dema, nie? No. Mhm. Ale bo Omnimusza, no tak mówię, no, ona mnie nie zaskoczyła, no bo tak troszeczkę się odbiłem tego, spróbowałem, ale czy jest jakieś demko? Bo mam jeszcze jedno demko i właściwie kącik demo można zamknąć.
No to mów to piąte demo, bo ja już tylko w tą Animuszę grałem i nic więcej.
Tak, no to gra, która myślę, że może ci się bardzo spodobać, bo jest chyba w twoim klimacie. Czy wyobrażasz sobie takie połączenie takiego survivalu horroru jak Silent Hill, ale z perspektywy właśnie 2D, nie jak to powiedzieć. W takiej perspektywie jak w Metroidvanii.
No pewnie.
Jest taka gra.
Nawet taką grę chyba gdzieś tam mam, taką na PS5. Tak? Ale to, nie wiem, czy o tym mówimy, bo jakiś czas temu...
Czy ta gra jeszcze nie wyszła, to jest demko jej. Też przypadkiem na nią trafiłem, bo słuchałem właśnie zaprzyjaźnionego, mam nadzieję, podcastu i Honster tam powiedział, zapowiedział właśnie, znaczy opowiadał o swojej przygodzie z demem Silver Pines.
A tego nie znam.
No to ja będę teraz chwilkę mówił, ale to sobie wygoogluj, albo otwórz sobie chociaż Steam page'ową stronę. Więc generalnie to jest gra, która zaczyna się w, no jak Silent Hill. Tylko, że jest właśnie z perspektywy 2D, z bardzo ładnie animowaną taką, no niemal jak z filmu animowanego, animacją postaci głównego bohatera, który jest jakimś takim chyba detektywem, ale z licencją, która już chyba nie została odnowiona, nie, to chyba dosyć szybko się wyjaśnia, nie? Bo tam jakby szybko jakby te jego dokumenty się w tej fabule pojawiają, nie? Że tam, bo generalnie został wynajęty do tego, żeby znaleźć jakiegoś muzyka, który po prostu zaginął. Ediego Velveta. I on trafia do tego Silver Pines. Tam jeszcze chyba właśnie zaczyna się jakaś katastrofa pogodowa, więc czy jakaś taka zapowiedź właśnie jakiejś katastrofy pogodowej, więc to miasto jest ewakuowane, więc tam bardzo mało jest ludzi, więc to jakby buduje klimat, ale naprawdę czujesz, jakbyś grał w Silent Hilla, tylko właśnie w tej perspektywie. Ja w tym demie nie doszedłem do momentu, w którym zaczynają się jakieś walki z potworami i tak dalej, ale no wszystkie te takie elementy survival horroru są. Jest znajdowanie przedmiotów na zasadzie takiej, wiesz, jest jakiś ekwipunek ograniczony, chociaż on nie jest tak bardzo ograniczony, nie? Ale że znajdujesz klucz tutaj, żeby się wydostać, później znajdujesz inny klucz, żeby się gdzieś wydostać, jakiś przedmiot. Sejwowanie odbywa się poprzez wykręcanie numeru w budce telefonicznej. Oczywiście w notatkach masz, jaki to jest numer, to nie jest tak, że jakikolwiek numer, ale żeby zasejwować, to potrzebujesz dolara, nie? Więc masz ten mechanizm tej taśmy, no nie? I maszyny do pisania, jak miałeś w Rezydentach. Więc klimat jest kapitalny. I w ogóle
jest miejsce na mikrotransakcje, że możesz wirtualne dolary kupować, żeby sejwować, no tak. Ale będzie gówno burza.
Ale chyba nie wydaje mi się, żeby to zrobili, ale ta gra ma niesamowity taki potencjał.
Wiesz, że jest,
klimat
jest i na PlayStation już zapowiedź, że w tym roku będzie premiera i można sobie zaznaczyć, że można. Także wyjdzie na PlayStation.
Tak, ona wychodzi 8 października w tym roku, więc ja już sobie ją dodałem do wishlisty, bo no, kurczę, no. Ja uwielbiam jeden gatunek, który po prostu ta gra ma reprezentować, czyli to Metroidvanie, a jednocześnie to jest, wiesz, survival horror, który świetnie wygląda. Naprawdę ta animacja jest tak, jakbyś oglądał film animowany, tylko że po prostu przez to, że no to jest gra, to ta perspektywa jest taka, że ta postać jest, nie zajmuje całego ekranu, nie ma, przynajmniej nie widziałem na tym jakichś takich zbliżeń, żeby były jakieś takie elementy, że jak z kimś rozmawiasz, to masz cutscenkę taką bardziej animowaną. Są jakieś zbliżenia na przedmioty, jakieś takie rzeczy, ale naprawdę wygląda to rewelacyjnie, wszystko ma taki mroczny, brunatny, taki odkoloryzowany, taki zdesaturyzowany klimat i wygląda świetnie. Więc to jest taki potencjał, który właściwie to nawet nie trzeba sprawdzać tego temat, tylko od razu dodajcie do wishlisty i
bo
tyle.
Zacząłeś o tym mówić, że to będzie coś takiego właśnie jak Silent Hill i ja pomyślałem o grze, którą jakiś czas temu kupiłem i naprawdę niewiele w niej pograłem. Nazywa się Withering Rooms. Ona jest zrobiona przez chyba jednego człowieka, nie jestem na 100% pewien, to jest starsza gierka z 2022 roku, ale tak mi się wydaje, że to był jeden facet, jakiś Amerykanin ją zrobił i to jest właśnie taki wiktoriański dom, sierociniec chyba, albo to przynajmniej taki dom dla dziewcząt i to jest taki właśnie 2D tak. Horror z takimi elementami walki jakimiś i myślałem, że o tym, jak zacząłeś mówić, że Silent Hill, bo tam też jest jakaś mgła, jakieś potwory z tej mgły wychodzące. Tylko, że to bardziej
tylko
chyba
teraz widzę na zdjęciach, one są bardziej takie trójwymiarowe, takie wyrenderowane te postacie, a nie rysowane. Jak sobie zobaczysz w ruchu, to one przypominają
animację.
Tak, to jest,
animację, to jest bardziej 2,5D to Withering Rooms, nie? Takie 2,5D, tak. bo rzeczywiście poruszamy się w środowisku 3D, ale poruszamy się tylko tak jakby to była 2D gra. Ale też tam jest jakieś takie bardzo niewiele pograłem w tę grę, bo akurat tak wyszło, że była super promocja na płytę. Jakieś tam grosze to kosztowało. Nie wiem, 50 zł czy coś takiego. I to się zbiegło chyba właśnie z ostatnią aktualizacją do tego, do Monster Huntera, to po pierwsze, a później no, wszedł po Monster Hunterze Rise of Ronin i Crimson Desert i nie wróciłem do tej gry, a dobrze mnie nie przypomniałeś.
Mhm. Czy ja w ogóle ostatnio więcej gram w survival horrory, które nie są takie klasyczne, w sensie, nie wiem, no, powiedzmy z trzeciej osoby, wiesz, takie jak Silent Hill, tylko jakieś takie eksperymenty, nie? Bardzo polecam. Silver Pines wygląda znakomicie i zapowiada się pysznie. A z gier takich dużych, które grałem, to czy coś ci mówi hasło autofuszerka, ewentualnie cheap car
Nic.
Repairs?
Ja tylko widziałem, że na naszym czacie pisałeś, że w to grasz. Ja nic na ten temat tej gry nie wiem.
No tę grę, znaczy ona wyszła niedawno, już nawet jak na polski, znaczy to jest gra, która jest wydana przez chyba Playway, ale to nie jest jakby chyba główny wydawca, ja nie wiem, że tam jest chyba jakiś podwójny. W każdym razie generalnie autofuszerka to jest taka polska gra, ale jak tak spojrzysz na nią, to ona wygląda jak te wszystkie takie, nie wiem, gry na pierwszy rzut oka, które kiedyś były dodawane do gazet, albo te wszystkie takie symulatory, które były sprzedawane, wiesz, czyli cała masa, jakby taki podgatunek nagle się wytworzył. Nie wiem, czy akurat Car Mechanic Simulator jakby był pierwszą grą, która po prostu tak, wiesz, wystrzeliła i później były, nie wiem, naprawa tego symulatora, naprawa tamtego symulatora, no po prostu wszystkiego, ale autofuszerka to jest gra, która czerpie bardzo dużo z idei na przykład Car Mechanic Simulator, ale wydawca jest Simplicity Games i Playway, tak? A producentem jest Little Dog Games, to że to już tak woli ścisłości. Więc generalnie w grze wcielamy się w małego takiego lokalnego mechanika w 97 roku we wsi, która się nazywa Wypizdów Dolny. I ten humor, który już wynika z tego. Może byłeś, ale nie wiedziałeś, że jaka to była ta część tego wypisu.
Ja staram się zapamiętywać takie, wiesz, miejscowości, czyli wsi o śmiesznych nazwach, ale tej nie znam, nie byłem tam.
I generalnie chodzi o to, że my po prostu zaczynamy, jakby trafiamy, znaczy jesteśmy w tym i po prostu próbujemy jakby wiązać koniec końca jako taki mechanik, nie? I gra ma paradoksalnie pewną fabułę, pewien taki wątek fabularny, który jakby się ciągnie i tę grę można skończyć, aczkolwiek po skończeniu możemy nadal później reperować te samochody, jakby robić te fuszerki, bo znaczy głównym elementem tej gry, no to jest ta fuszerka, tak? Czyli dostajemy jakiś samochód i musimy go naprawić, ale ekonomia w tej grze jest tak skopana, że gdybyś chciał na przykład, nie wiem, kupować nowe części ze sklepu, czy nie wiem, czy nawet wymieniać, wiesz, no, nie opłaca się tego w ten sposób robić, więc musisz robić tą fuszerkę. I fuszerka
czyli
polega na
to jest taka
tym,
ekonomia, jaka była w latach 90. w Polsce. Nie opłaca
tak,
się
na
kupować
przykład,
nowych rzeczy.
Filtr powietrza, wyciągasz filtr powietrza, który jest całkowicie zafajdany i na przykład bierzesz gąbkę jakąś do mycia naczyń i wkładasz ją jako filtr. Pasek klinowy może być spończą. Oczywiście to jest tak, że później jakby znajdujesz jakby inne sposoby na to, żeby tą fuszerkę robić, no bo tam możesz na przykład zamieniać, wiesz, masz wymienić, bo masz zlecenie, tak? Zanim przejdę jakby do tego, co tam się dzieje, to wiesz, zlecenie polega na tym, że ktoś mówi tak, że wyklepać, nie, tam szpachelka jest potrzebna, nie, poprawić lakier i zmienić na przykład, nie wiem, opony przednie. I fuszerka może polegać na tym, że zmieniasz opony, nie, przednie, ale bierzesz te tylnie opony i zakładasz naprzód. Po prostu robisz tak. I jest taki suwak, który pokazuje, jak dużą fuszerkę odwaliłeś. I
o Jezu, no tak
jeśli
to, to
ta fuszerka
zaraz
jest
fuszerka, no po prostu ekonomia, dobra.
No tak, ekonomia. Wiesz, bo ja na początku w ogóle, wiesz, ja byłem trochę taki uczciwy, no nie wiesz, szukałem tego, kupowałem, robiłem co mogłem, nie. Ale ja to później się zorientowałem, że chodząc po wyklętej wiosce, bo ta wioska to jest całkiem duży, otwarty rejon, nie? To właściwie jesteś w stanie na przykład znaleźć oponę do malucha, która była przerobiona na huśtawkę, w huśtawce na drzewie. No to już mówisz, nie ma huśtawki, mam oponę do malucha. Jakieś części, jakichś gaźników gdzieś są porozrzucane. W tym domu, który stoi koło twojego garażu, no nie, no tam w tych szafkach możesz znaleźć, nie wiem, baniaki z wodą i wiadomo, że część fuszerki polega na tym, żeby chrzcić paliwo. Więc mieszasz po prostu benzynę z wodą i jak, wiesz, w zleceniu było, żeby dopełnić bak, nie? No to dopełniasz.
Jezu, tak kiedyś było, się ostrzegało w ogóle, nie tankuj tam, bo tam chrzczą paliwo, ja pamiętam, to przecież, to jeszcze zanim weszliśmy do Unii, to się zdarzało, naprawdę, to było,
albo nalewasz,
gra na faktach.
Nie wiem, do baniaka litrowego paliwa, nie, na dystrybutorze pokazuje ci 1 litr, a tu masz jakieś 0,70, nie, więc to takich akcji było sporo, nie, tylko tu
miałeś malucha
to
w ogóle,
tym,
miałeś jakieś auto z polskiej motoryzacji, czy nie miałeś? Nie miałeś tego szczęścia, że jeździć polonezem albo Fiaciorem dużym, albo maluchem?
Nie, nie. Znaczy u mnie w rodzinie tam oczywiście był Fiat 125P. Ubolewam, że w tej grze znaczy nie, właśnie w sumie to nie ma chyba Trabanta, nie widziałem takiego. Wiesz, bo to jest tak, że jednym takim celem naszym dodatkowym, bo to jest tak, że gra jest jakby...
Ale czy ty miałeś? Pytam się...
A nie, ja nigdy nie.
Nie miałeś, nigdy, nie miałeś tego szczęścia.
Później jakby... Tak, swój samochód miałem dosyć późno, nie? Bo to już jak już byłem na wyjeździe, wiesz, za granicą. Okay. Nie? Jak byłem młody, to wyjeżdżałem, to nie miałem.
Ja miałem 18 lat i miałem malucha. I jak się nie zarabia, a się ma auto, to wierz mi, że się gdzieś słyszało, że ktoś miał malucha i jego dziadek wyrzuca jakieś rzeczy, się szło i się pół miasta jechało autobusem, żeby jakieś takie pierdoły złapać, jakieś żarówki i inne pierdoły do tego samochodu z Afrikolca.
Tak, no w ogóle tutaj otwarcie takie intro, właśnie, bo w tej grze nie ma animowanego intra, nie? Znaczy postacie są czasami animowane, ale nie ma animowanego intra, ale no z intra dowiadujemy się, że po prostu pędzimy tym naszym maluchem, który jest Lux Torpeda, no i mamy wypadek, nie? Po prostu rozbijamy się, jakby takim naszym dodatkowym zadaniem, przynajmniej na tym pierwszym, tak może być, pierwszym akcie, to jest też odremontowanie tego malucha, nie? I to jest tak, że są pewne rzeczy, które musisz zrobić, żeby nim jeździć, ale jak na przykład jakiś klient ma zlecenie i przyjeżdża i chce coś w tym swoim maluchu naprawić, to później jak wyjedzie, to nie zauważy, że mu na przykład jakieś żarówki brakuje, jakiejś części świata, bez zderzaka może wyjechać. Więc ja wziąłem i tego mojego maluszka dopieściłem. Wiesz, on był Lux Torpeda znowu. Bo to jest tak, że na tym etapie to ty faktycznie jesteś taki biedny. Ten twój maluszek stoi na tych cegłach. Nic nie możesz z nim zrobić.
I to jest, rozumiem, to jest pierwszy taki, powiedzmy, rzecz, że musisz swojego malucha odrestaurować. To jest fabuła.
Znaczy on
tak?
jest jakby... Znaczy on jest jakby główny wątek fabularny, ale w międzyczasie cały czas przyjeżdżają klienci na fuszerki i tak jest, nie wiem, no, zrzuciłem takie pierwsze zdjęcie, które mamy, to i tak wszystkie samochody mają autentyczne kształty, ale nie mają prawdziwych nazw, nie? Czyli na przykład nie, zamiast Nysa to jest Rysa, zamiast Polonez to jest Solonez, nie? Tam zamiast Fiat jest Flax i tak dalej, ale one są, no te nazwy są umowne, tylko żebyś wiedział ten, ale wszystko co widzisz, no nie, to od razu ci mówię, no to jest Golfik, to jest Polonez, to jest duży Fiat, to jest Nyska, to jest inny tego typu samochód. Wiesz, traktory do ciebie też przyjeżdżają, wiesz, bo naprawdę dużo jest, tylko jakby one są bardzo uproszczone, wiesz, te naprawdę. Znaczy, dużo możesz zrobić w tych samochodach, nie?
No ale ile jest modeli samochodów?
Oj, teraz tak z pamięci to nie, no tak 10 to co najmniej, tak mi się wydaje. Może więcej, może mniej, bo to tak z głowy mówię, no nie?
Tak, po zdjęciach to...
I masz też rower. Bo rower na początku jest twoim jakby głównym pojazdem, bo sklep z częściami jest w drugiej części wioski i wiesz, czasami musisz zapieprzać na tym rowerze po te części do sklepu i jak na bagażniku możesz tylko trzy rzeczy mieć na takim rowerku. Jak już masz tego swojego maluszka, no to ten maluszek jest piękny, rozbudowany i na tym bagażniku, na dachu możesz mieć 9 przedmiotów i to jest już game changer, a później jak znajdujesz, zresztą wiesz, w tej grze jest mnóstwo rzeczy tak zrobione, że nawet ta ekonomia, która jak mówię, no jest zrąbana pod względem takim, że jakbyś chciał być uczciwy, nie robić fuszerek, no to ona jest ciężka, ale jeśli bierzesz i idziesz do sklepu, no nie, i kupujesz nowe rzeczy, no to wiadomo, ale jeśli znajdujesz na przykład na złomie coś, wymieniasz części, nie wiem, pokątnie, wyciągając z innych rzeczy, z innych aut, nie wiem, z innych, wiesz, to zaczyna się, to zaczyna kręcić, nie, bo musisz w końcu zarobić, nie, bo jest taki moment, że przychodzi do ciebie Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, taki lokalny, wiesz, biznesmen i, wiesz, najlepsze jest to, że akurat u niego nie odrwaliłem fuszerki, bo jeszcze wtedy grałem na takim etapie, że ja wszystko robiłem tak, wiesz, cycuś glancuś, nie? Bo to jest tak, że jak mówię, jak robisz fuszerkę, to ty na tym zyskujesz, bo jeszcze jak oddajesz później samochód i dzwonisz, no nie, że samochód jest gotowy, to gra, tak, po pierwsze, daje ci bonus za fuszerkę, tylko jeśli się klient zorientuje, no to może ci ten, powiedzmy, bonus zmniejszyć, ale też jest ważne, żebyś pod wpływem oddawał ten samochód. Więc masz piwo pod ręką, pijesz i za oddanie pod wpływem też dostajesz dodatkowy bonus. No i ten Krzysztof Jerzyna ze Szczecina przyjeżdża do ciebie. Ja mu zrobiłem ten samochód na Miód Malina, ale on gdzieś tam wyjechał i dzwoni do mnie, że mu się rozkraszył. I on był tak zły, że odwaliłem taką fuszerkę, że on nasłał na mnie, wiesz, swoich jakichś bandziorów i oni, wiesz, jakby resetują ci ten warsztat. Niszczą ci wszystko, wiesz, półki, kradną sprzęt i tak dalej i zaczynasz znowu jakby od podstaw, nie? Że ten drugi akt, można powiedzieć, zaczyna się od tego, że nie masz już szlifierki, jak chcesz rdze, to musisz drucianą szczotką. Jak chcesz polerować coś, no to gąbką, a nie właśnie takim, wiesz, no, nakładką na szlifierkę, więc zaczynasz jakby od nowa jakby tą zabawę, ale no mówię ci, to jest taka gra zen trochę, nie? Że jak zaczynasz.
No wiem, domyślam się, wiesz, bo tak, te wszystkie tak. Symulatory są bardzo podobne do siebie w, wiesz, otwierasz jakiś tam element i podświetlają ci rzeczy, które tak. Możesz zrobić i tak z tego, co tak, widzę, to tak. Tutaj jest bardzo podobnie.
I ta gra ma mnóstwo takich fajnych rzeczy, których na początku nawet ci nie domyślałeś, że są. No po pierwsze, jest rozbudowane miasto, masz tych sąsiadów, ci sąsiedzi dają ci zlecenia, czasami głupie, czasami nie, no czasami jest tak, że gdzieś przyjeżdżasz, patrzysz, a tu koleś, wiesz, wjechał w dom, nie? Mhm. Tam przeprasza, tam ten, mówi, nie, spoko, mówisz, to jak już jestem na miejscu, dobra, panie, przyjedź pan do mnie, wyklepiemy tego poloneza, no nie, i tak dalej. Więc jakby dodatkowa jakaś misja poboczna. Właśnie jak powiedziałem, znajdujesz złom, zarabiasz i dla mnie na przykład pierwszym takim czynnikiem ekonomicznym na początku to było tak naprawdę zbieranie drewna, bo tam było jakaś wycinka lasu, było i belki. Ja te belki kradłem, tnąłem na drewienka i sprzedawałem sąsiadowi. I on mówi, w każdą ilość przed mną. I to była moja ekonomia. Ja prawie wszystkie te belki wziąłem, żeby po prostu jakby rozkręcić ten biznes. Bo nie opłaca się w ogóle sprzedawać tych używanych, znaczy wyciągniętych części, bo dostajesz jakieś grosze za to, nie? Mhm. Tam jest mnóstwo takich właśnie rzeczy związanych z tym, jak to miasto jest zbudowane, nie? Że jakieś
ten
sklepy, tam jakieś.
Okay.
Tak, wypizdów. Mnóstwo takich śmiesznych plakacików, no nie? Dzwoni do ciebie kuzyn z Ameryki, który już jest, wiesz, kilka miesięcy i on praktycznie języka zapomniał, ale on ma dla ciebie zlecenie, że on chce, żebyś mu samochód zrobił. I on ma marzenie i wysyła ci zdjęcie. I to, wiesz, w jakiś taki typowo amerykański taki samochód z pięknymi jakimiś omalowaniami, z porożem na tym. Więc po prostu znajdujesz jakiegoś świata, musisz go pomalować, nie? Tam masz jakieś takie wzory, no i to robisz sam, nie? Masz w ogóle spreje i tak dalej. Musisz później znaleźć jakieś poroże. No kapitalne, w ogóle ten dom, który masz, no to jest taki dom, jak sobie wyobrażasz, z takim dywanem, z takimi samymi tapetami na ścianach, z tym starym telewizorem, no kapitalnie, no nie? Wiesz, na wykopki w ogóle, na grzyby możesz jeździć, wszystko. Po prostu w tej grze jest mnóstwo takich elementów, które nie mają jakiegoś większego sensu ekonomicznego, ale możesz je robić. Ale co mnie najbardziej urzekło i ja to wrzuciłem na naszą grupę, to jest ścieżka dźwiękowa. Ona jest wygenerowana w całości przez AI, znaczy, no, w sensie stworzona przez AI. Nie wiem, na jakiej zasadzie jakby przygotowuje się, żeby tak świetnie te otwory skomponować. I ktoś może być cięty na je, ale dla mnie te takie, wiesz, ballady rockowe o szpachli, gdzie po prostu jest, no, jakbyś słuchał jakiegoś Skorpionsów albo jakichś takich tych i oni śpiewają o tym, jak to, wiesz, jak szpachlują samochody i to się tak świetnie rymuje. Jest piosenka taka trochę disco polo, trochę taka biesiadna, wiesz, o Salmonelli. Salmonella, la, 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 la. I wiesz, po prostu płaczesz ze śmiechu. No, słuchasz tego i mówisz, wiesz, typowe takie disco-polowe o mojej małej cyganeczce piosenki. Jedna jest rewelacyjna o tym, jak Niemiec płakał, jak sprzedawał i do granicy gonił. No, wiesz, no po prostu jest mnóstwo takiego humoru i dla mnie ta gra, ona przejście tak jakby tej głównej linii fabularnej, nie, może zajmuje 10, może 15 godzin, zależy jak się gra, nie? Bo główna linia fabularna opiera się właśnie o ten konflikt z tym Jerzyną, ale w międzyczasie robisz po prostu dużo innych rzeczy, nie? Wiesz, tam jest taki moment, no trochę może zdradzę, ale niewiele, ale generalnie jedną z misji jest to, że musisz zbudować maszynę do bimbru. I tam znajdujesz, wiesz, schemat, tam musisz znaleźć przedmioty, które robisz, to układasz. To nie jest skomplikowana gra. Miałem w pewnym momencie taki problem, jeśli chodzi o reperowanie tych pojazdów, że jak nie wiedziałem, gdzie się jakiś element znajduje, to w pewnym momencie musiałem sobie chyba wygooglać, nie? Bo to jest tak, że w tej grze, jak chcesz wyciągnąć jakiś element, to musisz jakby wiedzieć, gdzie on mniej więcej jest, najechać myszką, powiedzmy, w to miejsce, gdzie on się znajduje i wtedy, jeśli możesz go ściągnąć, no to on się podświetla na zielono i faktycznie możesz go wyciągnąć. Jeśli nie, ewentualnie musisz zdjąć jakiś inny element, ale czasami nie mogłem po prostu dojść, gdzie jest ukryty ten przedmiot, bo ta gra ci na początku podpowiadała, ale później nie ma w ogóle takiej informacji. Masz tylko listę rzeczy, które musisz zrobić w tym samochodzie i musisz pamiętać. Na szczęście one nie są skomplikowane i tak dalej. No. Ale wiesz, też czyli konflikt polecasz. Z sąsiadem jest ciekawy. Bardzo polecam.
I premiera jest w maju teraz, jakoś dobrze kojarzę?
Już była.
A, już była.
Znaczy, powiem tak, że jeśli ktoś po prostu... znaczy, niech sobie sprawdzi demo chyba, bo jest demo w ogóle tej gry. To po pierwsze. Po drugie, no też disclaimer. Ja po tym, jak Juliusz po prostu wyraził zainteresowanie tą grą, no to ja napisałem do firmy zajmującej się obsługą właśnie PR-ową i poprosiłem o to, żebyśmy mogli zagrać, nie? Aczkolwiek to jest bardzo tania gra. Ja się później zorientowałem, że ona kosztuje tam, nie wiem, 70 zł, więc to nie jest jakby duży wydatek. Aczkolwiek trzeba się jakby spodziewać, że to nie jest nawet na poziomie tego Car Mechanic Simulator pod względem
złożoności.
Tego, jak skomplikowane są, tak. Ale można sobie później tym maluszkiem, którym odrestaurujemy, jeździć i to jest miód malina, ale muzyka. No, muzykę można posłuchać na tym, więc bardzo polecam auto fuszerkę jako taki sklep. I gra sprzedała się do tej pory w 100 tysiącach egzemplarzy, co się wydaje niby mało, ale wydawca jest bardzo zadowolony. I to jest jakaś pozytywna taka...
Ja sobie dodałem na wishlistę na PlayStation.
Tak, bo ona na razie jest tylko na... No wiesz, to nie ma sterowania padem, więc oni prawdopodobnie muszą tam popracować na tym. Mhm. Dobrze, no to mamy chyba gry. Możemy zrobić taki króciutki kącik kulturalny. Mamy...
Jeden film, który obejrzeliśmy razem. W sensie nie razem, ale jednocześnie mniej więcej.
Tak.
To jest najnowszy film Spielberga.
Byliśmy jak Emily Blunt i ten drugi chłopak, no nie? Że w tym samym czasie coś się wydarzyło i skierowało nas tak, do kin.
Dzień objawienia. Ja szczerze mówiąc, no to zawsze dla mnie nowy film Spielberga, jeżeli tak można powiedzieć, to było jakieś takie wydarzenie i ja bardzo chętnie szedłem na ten film do kina. Dodatkowo, wiesz, te głosy, że to jest jakby domknięcie historii, czy takiej powiedzmy trylogii kosmitów, bo nie liczę tutaj E.T., który był family friendly, ale tak. Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Wojna Światów i teraz to, które opowiada właśnie o jakichś tam fascynacjach Spielberga, kontaktem. Wiesz, nasłuchałem się PR-owo o tym filmie bardzo dużo. Tak. I szedłem, no... z bardzo dużymi oczekiwaniami, bo tam jest też świetna obsada. Już pomijam tam Nepo Babies, Wyatt Russell, czyli syn tak. Goldie Hawn i Carter Russella. Też tam córka gra Eve Howson. Ona jest córką Bono i ja ją akurat widziałem w tym takim przedostatnim Robin Hoodzie. Tam była Lady tak. Marion grała i była fatalna.
A wiesz, ja to musiałem sobie wygooglać, bo byłem przekonany, że to jest Rachel... Weiss? Jak się nazywa ta?
No wiem, dobrze mówisz.
Żona podobna... Daniela Craiga.
Tak, jest podobna rzeczywiście i też pierwsza myśl, jaką zobaczyłem kiedyś, to, że to jest jej córka, bo uroda jest bardzo podobna, ale to jest córka Bono. Więc już to pomijam, ale jest tam Colin Firth, Josh O'Connor, który jest bardzo gorącym nazwiskiem brytyjskim. W ogóle ta trójka głównych bohaterów, aktorzy są brytyjscy, bo jest Emily Blunt, jest ten Josh O'Connor, którego mogliście na przykład widzieć w serialu The Crown, on gra młodego Karola, ale też na Noże 3 gra tego księdza, który przybywa do...
Ale wiesz co, czyli oboje tych głównych bohaterów jest Brytyjczykami, którzy mówią z amerykańskim akcentem, tak? Muszą grać Amerykanów.
On grał, też bardzo ludzie są zachwyceni nim po Lachimerze, które w tydzień tam, nie wiem, czy to była taka, powiedzmy, rola, którą się chyba przebił, no ale w każdym razie to są trzy gorące nazwiska, bo i troje bardzo dobrych aktorów. Tam jeszcze jest Colman Domingo, taki czarnoskóry aktor, który był chyba najbardziej kojarzony z The Walking Dead, tym takim, tą drugim pierwszym spin-offem, który dział się na zachodnim wybrzeżu. No i wiesz, ja nie wiem jak ty, ale ja miałem naprawdę duże oczekiwania, bo tam jest tak, jest jeszcze Polak za operatora, Boże.
No ale to jest ekipa Spielberga, ty wiesz, tak. Kamiński, tak?
Kamiński, więc... tak. David Keop, który mu pisał scenariusz, który tam, to jest kolejna ich kooperacja i do tego jeszcze John Williams, muzyka.
No tak. Że teraz... też 94-latek, więc... Teraz... No, ale może ma jeszcze werwę.
No myślę, że on ma dobry zespół, który wykona jego polecenia. Że to jest dobra firma po prostu ewentualnie. Natomiast, żeby was nie trzymać w niepewności, nie wiem jak Damian, bo dla mnie to jest jeden z najgorszych filmów, jakie widziałem ostatnimi laty w kinach. Ten film jest tragiczny. To jest po prostu katastrofa. Jeden z najbrzydszych, dużych filmów, jakie widziałem od dawna. I ty wiem, że mówisz, że jest głupi.
No, znaczy dokończ, to ja ci powiem dlaczego tak. Znaczy, może nie głupi, ale...
Dla mnie to jest... Nie wiem, może Spielberg ma 77 lat chyba, nie, tak z pamięci mówię teraz, więc może już nie za bardzo czai, ale nie chcę tutaj takich oskarżeń. Myślę, że on jest celowo taki ten film nakręcony brzydko, bo on jest do oglądania na komórce. Natomiast to jest...
Uwaga, spoiler, uwaga, spoiler, uwaga, spoiler.
Film zerowej przygody, z bardzo słabymi scenami akcji.
Taki E.T. dla dorosłych, wiesz, tylko że bez E.T., ale jakby z podobnej koncepcji. Jakby magafinem nie jest przybysz z kosmosu, który jakby się ten, tylko magafinem jest jakiś tajemniczy przedmiot jakby i
nawet nie ma tutaj.
Kości pamięci. Ja tutaj... z tymi dowodami.
Okej. Ja bym... Tak, to są te dyski, które ma jeden z bohaterów, które są...
Tak, no bo na których są dowody. Disclosure Day, czyli ma być dzień nie objawienia, tylko ujawnienia informacji, o których jakby tajemnicą Poliszynela wiemy, ale no one mają po prostu jakby być takim dowodem, który bez... jakby wątpliwości ukaże tą prawdę taką tajemniczą. Tak. Wydaje mi się, że też po części ludzie mogą wiedzieć, o czym jest ten film, albo że nie chcę zdradzać za bardzo, ale generalnie jest tak, że...
Nie no, tam trailery i chyba opis mówi wszystko. Tak. No tam, no, tak. nie oszukujmy się, są dowody na lądowanie UFO, które chcą ujawnić ludzie.
Tak, jak ja też tak pisałem, że jak mówię komuś, o czym jest ten film, to sobie myślę, kurde, jaki to jest fajny koncept, nie? Wiesz, że jest ta informacja, że to taki, bo ja uwielbiam, ja w ogóle uwielbiam ten element, wiesz, i czy pierwszego kontaktu, czy w ogóle wiesz, ten element science fiction związany właśnie z przybyszami z obcej planety na Ziemi, czy to jest konspiracja, czy to już jest taki element, kiedy już dochodzi na przykład do czegoś więcej, nie? Bo ja uwielbiam na przykład takie seriale jak Ziemia, Ostatnie Starcie, ale lubię też, no, niestety niedokończony serial, Kolonia, nie? Colony, gdzie wiesz, jakby Ziemia była pod okupacją, ale miałeś te różne takie, wiesz, różne okupacje, nie? Miałeś taką okupację, powiedzmy, taką jak była w Polsce podczas II wojny światowej i miałeś taką okupację, jak była we Francji podczas II wojny światowej, nie? I to są takie klimaty, które ja uwielbiam. I wiesz, jak ja sobie o tym filmie gdzieś czytałem, nie chciałem sobie za dużo zdradzać, to mówię, okej, nie może być tak źle. Trochę mnie, trochę się bałem, bo widziałem Colina tego Ferta, Flerta?
Mm-hmm, Fert,
przepraszam.
No, Colin Firth.
Colina Firtha z tymi czujnikami na twarzy, nie? Bo cały jest ten element ten magiczny, nie? Tego gadżetu, tej tajemniczej technologii, którą każdy może w jakiś inny sposób używać, który jest jakimś takim, no on jest tym megafinem też po części, nie? Takim elementem, wokół którego się kręci, ale moim zdaniem nie aż takim jak to, co ten główny bohater ma w tym plecaku, nie? Właśnie, że co ma ujawnić, ale tam jest tyle takich rzeczy, które każą mi zawieszać niewiarę, albo które już w dzisiejszych czasach się nie zdarzają. Bo tak jak mówię, no w IT to by przeszło, w latach 80. to by przeszło, ale tutaj scena na przykład z pociągiem, nie? Kiedy ten pociąg, to jest dla mnie porównywalne do sceny startującego przez 10 minut samolotu w Fast and Furious. Że ten nadjeżdża, nie może najechać. Oni 5 razy mogą się, wiesz, gibnąć i tak dalej, zanim jakby zeskoczą z tego samochodu, który jest jakby ciągnięty przez pociąg, zanim ten... Wiesz,
no,
jakby,
to też jest...
To są małe elementy, ale one mnie denerwują, dlatego że chwilę wcześniej mieliśmy scenę... Znaczy,
gdzie się schowali za kamieniem.
Gdzie gość ucieka przed samochodami, ma czas, żeby się wjechać do salonu samochodem i nagle oni są daleko, ma czas wyciągnąć dziewczynę, wyjść z tego samochodu, jakby tam nie, no tutaj... tam nie ma... Trzeba tak logikę po prostu wyrzucić za okno w takich scenach małych, a później, no nie, buduje się tą pompatyczność tego, wiesz, wydarzenia i tak. Ta scena, kiedy już ten Colin siada, bo już się poddaje. Znaczy, nie chcę
za dużo czy zwróciłeś na to uwagę, co teraz powiem, ale ten film dodatkowo jest obrzydliwą propagandą. W sensie ten film dzieje się w przeddzień wybuchu III wojny światowej. Konflikty są przynajmniej tak przedstawione w tym filmie, że już doszło do apogeum. Tak, i jako ci źli są przedstawiani oczywiście Koreańczycy, ale
ci północni raczej chyba.
No ale Koreańczycy, tam nie mówię, że Korea Północna, tylko Koreańczycy, no tak. Po prostu. Mhm. No ale z tych relacji, z wiadomości też wynika, że no, tym zarzewiem konfliktu jest Unia Europejska, która teraz w ogóle zamyka strefę Schengen, nie można wjechać do Unii Europejskiej, jest odcięta.
No nie, bo oni już stworzyli taki alternatywny świat, którym on może być, no ale to nie są... Wiesz, bo wydaje mi się, że to się w ogóle też dzieje w jakiejś takiej niedalekiej przyszłości.
To też nie jest rząd amerykański, tylko jakaś organizacja, która jest finansowana z budżetu, ale oni są niezależni, to nie
tak,
są...
Wordex.
Wordex, to nie jest ani federalny rząd, ani to nie jest jakaś policja, czy paramilitarna organizacja wojskowa. Nie, tutaj to jest po prostu wymyślona organizacja przez Spielberga, tak żeby w żaden sposób nie... No to mówię, oczywiście tak, kto ratuje tak. Świat, kto ratuje świat? Amerykanie ratują świat. Amerykanie
nie, dziennikarze.
Nie, no jest, ale to są Amerykanie. To nie jest to, że oni są... I to jest, wiesz, to jest różnorodna etnicznie grupa, ale Amerykanów, którzy ujawniają te informacje o kontakcie i zapobiegają wybuchu III wojny światowej. Wiesz, nagle
tak,
żołnierze...
Są skupieni na ważniejszej rzeczy,
tak,
nie na tym, że...
Żołnierze na
ale zobacz, ale ty mówisz,
wyjmują
że Amerykanie...
komórki, oglądają przekaz jakiś... I oczywiście, wiesz, to jest Kansas City, jakaś mała stacja nadawcza tak. I wiesz, gdzieś tam wyciąga żołnierz komórkę i przygląda się temu, samochody przestają jeździć na ulicach, wszyscy oglądają...
Nie. To akurat jest wyjaśnione, tutaj woli się coś, że... Tam jest cały
ja
to
wiem.
Wytłumaczone, jak ten sygnał jest najpierw wysyłany
później,
do
tak,
głównego...
NBC czy tam chyba. ABC przejmuje to.
A oni
to
później ten sygnał
za darmo udostępniają wszystkich. Tak, ja sobie zdaję sprawę, ale zarzewiem jest Kansas City jest zarzewiem. No,
tak. Dorothy jest z Kansas City, wiesz. Ale czarodzieju z Oz. Jest jedna rzecz, mimo wszystko, która jest antyamerykańska.
No,
bo kto jest odpowiedzialny za to bestialskie traktowanie tych przybyszów z obcej planety? No Amerykanie.
Ale oni już nie żyją.
To ukrył te wszystkie
ale
informacje.
To oni już nie żyją, stary. To jest, ale to amerykańska, nie rządowa, nie federalna. Nie, tylko to jest jakaś organizacja, która sobie działa samopas za budżet podatników biednych amerykańskich, których później ciemięży też i ich ośmiesza i ta cała przemowa tego, jak się ten bohater nazywał, Hugo, ta cała przemowa, ten dialog, który on odbywa z, bo Colin Firth gra Noah, który jest właśnie tym szefem tej organizacji, tym...
Tak.
Dobra.
On jest takim zły, ale tak tłumaczą, że...
Ale
że
nie jest taki
trochę...
zły, bo on często płacze.
Tak, no bo jednak ta ten wewnętrzny ból, ta strata, którą on przeżył, to tragiczne wydarzenie jakby sprawiło, że on z człowieka, który kiedyś był jakby bardzo ambitny, że on miał tą wizję takiego lepszego świata, nagle zgorzkniał. I to zgorzknienie sprawiło, że oni nie chcą, wiesz, to takie jest tłumaczone też w drugą stronę.
Że świat nie jest gotowy.
Ta informacja została ujawniona, bo ona mogłaby mieć właśnie skutki długoczące, że może, nie wiem, ludzie by wyszli na ulicę i bo ci biedni kosmici
przestaliby walczyć na polu bitwy i by patrzyli w ekran komórki. Tak. Nie no, wiecie,
naiwność jest, wiesz, to jest jedno. Wiesz, ja się nawet nie zastanawiałem na tym względem. Mi po prostu przeszkadzało, jak ten, jakby struktura tego filmu i to, że tak wiele, wiesz, rzeczy robionych było właśnie przez to magiczne urządzenie, czyli to była ta Deus Ex Machina, nie? Wiesz, jakby, jak mamy posunąć fabułę, użyjmy tego magicznego
przedmiotu.
No są te
trzy przedmioty są w rękach, powiedzmy, trzech postaci i one mają, możesz dzięki temu wniknąć w umysł czyjś, ale możesz też sprawić, że coś się stanie niewidzialne. Tam są w ogóle taka technologia, tak jak powiedziałeś, Deus Ex Machina, bo ona potrafi robić absolutnie wszystko, co potrafi nagle człowiek zniknąć i teleportować się. No tam wszystko jest możliwe dzięki tym trzem urządzonkom. Ale słuchajcie, tam jest też taka sytuacja, bo tam jest wszystko. Tam jest na przykład dziewczyna głównego bohatera. Okazuje się, że ona była w zakonie. Ona była zakonnicą, odeszła z zakonu i on ją jedzie w pewnym momencie ukryć do tego zakonu i tam jest też dialog o tym, a później dzwoni do swojej siostry przełożonej dawnej i mówi o tym, że no czy gdyby byłaby taka sytuacja, że się tak enigmatycznie mówi, no, że Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo i że jesteśmy wybrani, a ta siostra zakona mówi, ale na ziemi i tutaj nie wyklucza
dokładnie
kosmosu.
Ona się wypowiada jak najwyższej klasy teolog.
Teolog, tak.
Teoretyk z kulu albo i jeszcze lepszej uczelni.
I wiecie, to jest, to się zgrzyta zębami, a do tego dochodzi aktorstwo, które jest, ja nie umiem tego nawet nazwać, bo to aktorstwo jest przeszarżowane w każdym jednym momencie. Emily Blunt gra taką trochę postać jakby, która miała ADHD, ona ma umiejętność nagle mówienia wszystkimi językami świata, bo ją kiedyś obcy porwali. Opowiadam wam film, ale...
ja zaznaczę, że będą spoilery, ty już możesz spokojnie mówić o wszystkim.
Ona zachowuje się tak jakby była cały czas na takim kofeinowym haju.
Tak. I przez to, że ona mówi, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale przez to, że ona, gdyby ona mówiła ze swoim zwykłym, normalnym głosem, akcentem, a nie z tym amerykańskim, to by mi to mniej przeszkadzało. Bo ja miałem podwójny dysonans, kiedy na nią patrzyłem. Pierwsze, że właśnie
Brytyjka mówi z udawanym akcentem nie?
Nie, ona wie, że oni mówią z akcentem nie do zróżnienia. No nie? No ja nie mówię, że ja w ogóle jestem ekspertem, tylko chodzi mi o to, że ona mówi z amerykańskim akcentem, więc ona gra taką Amerykankę, właśnie tak mówisz, która jest 5000 rzeczy razy, jest bardzo ambitna, jeszcze nie dokończyła jednej rzeczy, a już myśli, co by było dalej, nie? Ten jej chłopak, który gra właśnie, ten młody Russell, nie? Wyatt Russell, to wiesz, on już się ustatkował w tym nowym miejscu, a ona już myśli o tym, żeby gdzieś, wiesz, jakąś karierę jakby w innym nowym miejscu, bo tutaj jest ta pogodynka, to jest dla niej, tak, to jest za mało dla niej.
Ale nie wiem jak nazwać, nie wiem czy nazwać to ich aktorstwo jest takie jakby oni, kurde, no jest przeszarżowana, ale jeszcze mam
no może,
takie
ale
wrażenie,
ja się spotkałem znowu z głosami, że to aktorstwo jest genialne, że w ogóle Emily Blunt to jest Oscar dla niej, że to, co ona robi super na tym ekranie, to jest... A wiesz,
Colin Firth przez cały film ma taką minę, jakby tak po prostu chciał siedzieć. Serio, on ma tak zmęczoną minę, wygląda... gra w ogóle tak gra postać zblazowaną, która po prostu... Nie wiem, czy to jest po prostu, on wiedział, w czym gra i się w ogóle w żaden sposób nie przejmował tym, że wygląda na zblazowanego, bo to jest bardzo dobry aktor. No znowu Colman Domingo, który gra tą postać pozytywną, tego powiedzmy mózg organizacji, która chce ujawnić istnienie obcych, gra z taką jakby pasją kaznodziei, takiego, który występuje w telewizji i opowiada o rzeczach natury duchowej z takim...
Jeszcze inaczej, jak lider sekty, bo on przecież tych ludzi musiał wszystkich przekonać do tej swojej wizji. I co jest dla mnie zabawne, ona się aktywuje, Emily, bo widzi tego ptaka. Nie,
ale to nie jest dobre, to nie jest dobre. To jest przerysowane, to jest karykaturalne. Tam są te zbliżenia na twarz i te udawane emocje wypadają no tak. Komicznie.
Ale nie, bo może ty domyśliłeś się, skąd Hugo wiedział, że ta bohaterka właśnie grana przez Emily...
No bo miał kontakt z obcym.
...będzie tym centrum tego, co oni później muszą odkryć.
Bo miał kontakt z obcym. To wychodzi. Aha, on wiedział, że rekrutując, bo przecież on pracował, on był drugi po Noah w tej organizacji. I on rekrutując tego bohatera Daniela, to wiedział, że on miał kontakt z obcymi i tak samo wiedział, że ta dziewczyna...
Czyli on wiedział o Emily, ale nie wiedział, że ona się aktywuje, że to był taki przypadek, że ona się aktywowała. Znaczy, bo chodzi mi o to, że oni po prostu w ciągu tego jednego dnia z tych gotowych elementów, nie, jak z Ikei, jak z jakiejś z makiety, budują ten dom rodzinny w hangarze. I ja mówię, skąd oni wiedzieli, że mają
to
zrobić?
To wydaje mi się, że to jest akurat wytłumaczone tyle, że on miał kontakt z tym obcym, którego na końcu zresztą się ten obcy pojawia, z którym oni mieli zresztą tak samo.
Ale jaka niekonsekwencja jest budowy tych obcych? Jak widzisz tych obcych na początku, to oni są w wysokości dzieci. A ten ostatni obcy,
to też taki chyba, wielki wózek,
te obcy rosną do końca. Tak, oni rosną do końca. Nie może to być z tego pewnego roku życia.
Ciężko mi powiedzieć. Ale tam wiesz, na tym wózku, szczerze mówiąc, już byłem tak zmęczony, że nie myślałem o tym, że ten obcy jest jakiś specjalnie duży, ale rzeczywiście, no wjeżdża olbrzymi wózek z podtrzymywaną istotą. Słuchajcie, no ten film jest dla mnie mega rozczarowaniem i im więcej o nim myślę, im więcej o nim rozmawiam, a rozmawiałem w ciągu tej doby o nim kilka razy, coraz bardziej mnie irytuje, jestem coraz bardziej zły na ten film. Nie polecam.
Ja znowu, kurde, ja myślę, że jaki tam był ciekawy właśnie patent związany z tym i jeszcze być może jakiś epilog by się przydał, wiesz, żeby coś tam, bo film się tak urywa, wiesz, tym spotkaniem, po tym jak zostały, bo te filmy, które ujawniają, one są bardzo fajnie zrobione, takie, wiesz, trochę przygnębiające, trochę takie faktycznie ściskające za serducho, jak sobie pomyślisz o tym, ale tak sobie myślisz, bo gorsze rzeczy się dzieją na świecie, tak? Więc nie wiem, czy dużą empatii ludzie by mieli w stosunku do tego, ale jakby to ujawnienie tej informacji było super, ale kurczę, no, gdzieś cały ten film
nie
w całości moim zdaniem nie wykorzystał tego potencjału wystarczająco dobrze.
I na tym skończmy. Dzięki, Damian, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie za ten. Ja sobie zaznaczę, że to jest rozmowa ze spoilerami. No i mam nadzieję, że następnym razem też jakiś taki film do omówienia sobie znajdziemy, że jakieś komiksy. Dziękuję ci jeszcze raz, Rafale.
Dzięki serdeczne.
Na koniec, zanim się jeszcze pożegnamy, zostawiam taką małą organizacyjną informację, prośbę. Jak wiecie, co roku jeden z takich elementów przedwakacyjnych jest zbiórka na serwer, na opłatę hostingu i domeny, na którym znajduje się Fantasmagieria i będzie mi bardzo miło, jeśli jak zwykle wesprzecie najpodcast w tym szczytnym zadaniu. Pewne informacje już wrzuciłem na grupę. Jeśli nie jesteście na grupie, to są dwa rodzaje wsparcia. Jedno wsparcie po prostu wpłacić przez PayPal na e-mail dachman@fantasmagieria.net. Jeśli macie wątpliwości, jak się pisze Dachman, to przez samo H, dachman@fantasmagieria.net. Oczywiście w różnych miejscach możecie znaleźć ten adres. Możecie też na ten adres napisać, jeśli preferujecie przelew bankowy. Jeśli w poprzednich latach wspieraliście Fantasmagierię w ten sposób, to nic się nie zmieniło, jest ten sam numer konta. Proszę tylko, żeby w dopisku dać, że to jest zbiórka na serwer, wtedy te pieniądze na ten cel pójdą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te wpłaty, które już się dokonały. Naprawdę serce ściska, jak widzę, że nie jest wam los najpodcastu obojętny. No i tyle. No ja jeszcze oczywiście przez kilka kolejnych odcinków o tej akcji będę przypominał teraz na końcu, bo uważam, że to, o czym rozmawialiśmy, miało priorytet i nie chciałem tutaj specjalnie takimi sprawami zajmować czasu, ale pamiętajcie, proszę was, wesprzyjcie na Fantasmagierię. Będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, żeby wpaść na grupę Fantasmagin, komentować. No i słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.